Więc matkę oszukasz, ojca oszukasz, dziecko oszukasz, ale psa nie oszukasz.
To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, dzisiaj drugi odcinek z Adrianną Bader, psią terapeutką, behawiorystką psią. Cześć, Ada.
Cześć, dzień dobry. Witam Was po raz kolejny i chciałam powiedzieć, że dzisiaj zupełnie nie jestem sama.
Poprzednio mieliśmy gościnę dodatkową w postaci pieska Sombry, a dzisiaj mamy, i uwaga, postaram się wymienić z pamięci psy, które są teraz u ciebie, bo my teraz nagrywamy zdalnie. U ciebie jest tak, twoja Bambi, o której opowiadałaś, jest twój Karmelek, jest Tornatko, biały, malutki pies, jest Jaguś, ciemny, malutki pies. Nie powiem, jaki on jest, bo ty pewnie coś o nim
Ale
opowiesz.
On nie jest malutki.
A nie, to Jaguś nie jest malutki, Jaguś jest duży.
No.
Jest Tadzik, który jest malutki.
Tak.
Jest Bambi, która jest duża. I jeszcze jest jakiś jeden pies.
Jest czarny.
Nie, Diana jest, Diana, która jest
tak.
duża, tak.
Dobra, tak, bo Jasiek zna wszystkie te psiaki. Super, brawo.
Chcesz opowiedzieć coś o każdym, bo myślę, że to jest takie ciekawe, jak wygląda codzienne życie behawiorystki, bo każdy jest dosyć specyficzny.
Nie wiem, czy tak wygląda codzienne życie każdej behawiorystki, ale faktycznie jest tak, że ja oprócz właśnie bycia behawiorystką, czy psioterapeutką, czasem, a teraz w sezonie częściej opiekuję się psiakami w takim, hoteluję je. No Jasiek poznał te psiaki i to są psiaki o specjalnych potrzebach. Tadeuszek nie ma obu oczek. Jaguś nie ma jednego oczka i ma problem z tylnymi łapami. Diana jest psem bardzo, bardzo lękowym. I z opiekunami, z ich właścicielami podjęliśmy taką decyzję, że kiedy oni będą potrzebowali wyjechać, to zamiast przywozić mi psiaki, bo zwykle tak robię, kiedy hoteluję pieski, to ja się przenoszę do nich. Szczególnie ze względu na to, że dla Tadeuszka zmiana rozkładu mieszkania byłaby bardzo trudna, a na przykład dla Jagusia wejście do mnie na trzecie piętro też mogłoby być trudne, a to nie jest piesek, którego mogę wziąć na ręce i wnieść, bo waży, nie wiem, z 30 pewnie kilo. Tak, więc tak czasem wygląda moje życie, że wstaję rano, ogarniam spacery, wracam, karmię, coś tam robię, potem znów spacery, karmienie i tak czasem tak bywa, że pod opieką jest więcej psiaków.
Jaguś jeszcze ma jedną taką przypadłość, o której nie wiedziałem w ogóle, że psy mają, czyli demencję, nie?
Owszem, po prostu to jest bardzo stary, duży pies i biorąc pod uwagę jego wieki, gabaryty, to trzyma się bardzo dobrze, ale ma takie momenty, kiedy trochę nie ogarnia, co się dzieje i chodzi w kółeczko, tupta. Właśnie mega jest kochany, bo nam usnął na dywaniku na tą naszą rozmowę, więc nie słyszycie tych pazurków stukających o podłogę. Ma takie demencyjne kawałki, że chodzi i wtedy trzeba go trochę uspokoić, utulić do snu i sobie zasypia. I jest to naprawdę do przeżycia, do ogarnięcia. Ale faktycznie też trzeba wiedzieć, jak się nim wtedy zająć i też nie... No tu się przydaje cierpliwość. Jeżeli chodzi w ogóle o psią demencję, to cierpliwość jest taką bardzo ważną cechą.
To było dla mnie fascynujące, bo miałem do czynienia z ludzką demencją, z psią pierwszy raz i to wyglądało, szczerze mówiąc, bardzo podobnie, że takie właśnie chodzenie bez celu, jakieś takie człapanie, to że tak jak mówisz, to cierpliwość też jest wymagana, bo trudno jest się bardzo opiekować osobą, która ma demencję i to jakieś, no, taki jakiś vibe był podobny, więc no to fascynujące. No to trochę w nawiązaniu do tej pierwszej części naszej rozmowy. Miałem takie wrażenie, że bardzo dużo z tych rzeczy, które mówisz, odnosi się do psów, ale jest bardzo podobnych do tych rzeczy, które się też odnoszą do ludzi. Gdzieś tam ta psychologia jest chyba dosyć podobna, jesteśmy ssakami.
Pewnie powiem nie, gdzieś tam w którymś momencie o takim badaczu, albo już teraz powiem, o Marku Bekoffie, który już od dawna badał życie emocjonalne zwierząt i na początku był gdzieś tam w środowisku trochę wyśmiewany, że gdzie on tam mówi o tym, że zwierzęta czują żałobę czy miłość i tak dalej. No a teraz jakby faktycznie nauka to wszystko potwierdza. I pewnie Wam też podrzucę w opisie linki do jego książek, bo czyta się je Oprócz tego, że są merytoryczne, to też są bardzo przyjemne do czytania. To nie jest taka chamska wiedza naukowa, że jest się zmęczonym po jednej stronie, tylko faktycznie on potrafi o tych zwierzętach mówić naukowo i interesująco.
No skoro właśnie jesteśmy przy nauce i przy zdrowiu, to chcemy przejść do takiego pytania. Co prawda jako pierwsze pytanie tutaj zanotowane mam, bo sporo pytań jest od słuchaczy, tak jak w przypadku pierwszej części. No. Jak nauczyć psa samemu zbierać po sobie kubkę? Ale nie sądzę, żeby można było na serio na to pytanie odpowiedzieć. Ale tak naukowo i zdrowotnie, bo wspominałaś w pierwszej części sporo o farmakoterapii. Jak ona wygląda? Jakie są leki, które biorą psy i na co biorą? W sensie, nie interesuje mnie aż tak bardzo kwestia, nie wiem, jakiegoś rozstroju żołądka albo robaków, tylko takich leków, które wpływają na zachowanie. Tak, pies ma jakieś zaburzenia nastroju, to bierze SSRI, tak jak człowiek, czy jak to wygląda?
Tak, psy całkiem fajnie na SSRI-ach funkcjonują. Generalnie chyba podobnie jak u ludzi, ale jakby bardziej się znam na pieskach. Jakby celem wprowadzenia farmakoterapii, czyli po prostu leków psychotropowych albo gdzieś tam uspokajających, jest takie wpłynięcie na stan emocjonalny psa, żeby on był w stanie przyjąć tą terapię, która jest zapisana, bo wiadomo, idealnie byłoby tak, że ja przychodzę i z opiekunem sobie ustalamy jakiś plan pracy i on działa. I często tak jest, na szczęście, ale czasem jest tak, że pies wpada w takie stany emocjonalne, albo pewne rzeczy są dla niego tak trudne, albo są jakieś takie grube traumy, że faktycznie trzeba wprowadzić leki, żeby pies czuł się na tyle dobrze, żeby on mógł przyjąć to, co mu proponujemy. I właśnie często opiekunowie boją się, że jakby działanie będzie takie, że pies będzie spokojny, bo będzie otumaniony. Totalnie o to nie chodzi. Znaczy tak, są gdzieś tam jakieś 2% zastosowań, gdzie faktycznie trochę chodzi, żeby psa przymulić i uspokoić. Na przykład, kiedy mamy dzikiego psa, którego trzeba przebadać weterynaryjnie. No to jest trochę inna historia. Albo na przykład trochę też inaczej to działa w Sylwestra, kiedy możemy lekami obudować jedno dla wielu psów naprawdę traumatyczne, właściwie jedną traumatyczną potencjalnie noc w roku, którą możemy zaplanować, gdzie możemy faktycznie podać konkretny lek doraźnie. Ja nie chcę tutaj mówić o lekach, bo to faktycznie tego typu leki trzeba skonsultować z weterynarzem i to przepisuje weterynarz. Ja czasem konsultuję się właśnie z weterynarzami, co dla tego konkretnego psa byłoby najlepsze. I wtedy gdzieś tam wszystkie nawet, na przykład Sylwestra, wszystkie skutki uboczne, wszystkie skutki niepożądane na przykład danego leku, czyli zaburzenia pamięci, jakieś takie trochę gorsze napięcie mięśniowe, jest właściwie plusem tak naprawdę, że pies sobie trochę zapomni tę noc, nie? Ale faktycznie, jeżeli chodzi o takie leki, które podajemy w terapii behawioralnej na stałe, to one tutaj absolutnie nie chodzi o wpływanie na ich funkcje poznawcze, czy jakieś właśnie otumanianie, usypianie. Chodzi o to, żeby pies poczuł się na tyle lepiej, żeby można było zrobić jakiś krok do przodu.
Powiem ci, że mam bardzo duże przypominanie w stosunku do rozmów z psychoterapeutami, psychologami, które miałem w tym podcaście wcześniej, takimi ludzkimi.
Okay.
Kiedy pytam o leki, to oni mówią dokładnie to samo.
Okay.
Że jest potrzebne trochę ogarnięcie często pacjenta, żeby pacjent w ogóle był w stanie uczestniczyć w psychoterapii. Że wiadomo, leki nie wyleczą z depresji, ale na tyle zminimalizują objawy, no właśnie, tak jak mówisz, jakaś trauma, zbyt silne przeżycia, żeby dało się w stanie rozmawiać z człowiekiem, żeby nie
tak.
trzeba było cały czas gasić pożarów.
Tak,
może niekoniecznie
był ten
Xanax,
kontakt.
Może nie jakieś bardzo uspokajające na terapii,
no Xanax
ale
to jest coś fajnego na Sylwestra, naprawdę.
Dla psów, dla ludzi, słuchajcie, tutaj promujemy zdrowe, beznarkotyczne podejście.
Dla psów, które faktycznie bardzo się boją strzałów w kontakcie z weterynarzem i dobrze też z behawiorystą.
A w ogóle mam takie pytanie, Ada, które zupełnie się nad tym nigdy w życiu nie zastanawiałem.
No.
Bo ej, gdzie się kupuje leki dla zwierząt przepisane przez weterynarza? Idziesz normalnie do apteki, czy to się kupuje w jakimś innym miejscu? Czy są
już ci
apteki?
Mówię. Są leki weterynaryjne dla zwierząt, które kupujesz u weterynarza w lecznicy i są leki wyprodukowane dla ludzi, które można podawać zwierzętom i wtedy weterynarz zapisuje receptę, ona oczywiście wtedy nie jest refundowana. No albo są takie leki, które po prostu możesz kupić w aptece bez niczego, czyli na przykład pies gdzieś tam się podtruje, weterynarz zaleci podanie węgla, no to normalnie możesz kupić w aptece węgiel. Ja też nie jestem weterynarzem, więc nie znam dokładnie tych wszystkich procedur, nie? Ale tutaj moje doświadczenie życia z psami i też po prostu psiej opiekunki, tak to działa po prostu. Są weterynaryjne, są ludzkie na receptę, którą przypisuje weterynarz, ona wtedy trochę inaczej wygląda i po prostu te takie nasze ludzkie, które można podać psu i też oczywiście z konsultacji z weterynarzem, nie?
Kiedy w ogóle robimy jakąś imprezę? I to nie jest niekoniecznie Sylwester, tak? Bo Sylwester jest specyficzną imprezą, że jest hałas, ale robimy zwykłą imprezę, jakąś domówkę. To co powinniśmy zrobić z psem? On wtedy powinien zostać w domu, czy lepiej oddać go gdzieś na tę jedną noc? W sensie nie, że do schroniska, tylko do rodziny albo do jakiegoś psiego hotelu. Czy jeszcze coś innego zrobić? Jak najlepiej się zachować w takiej sytuacji?
To absolutnie zależy od psa i od intensywności imprezy. Są psy, które dobrze się czują wśród ludzi i chcą wśród nich przebywać. No od tego też, czy pijemy alkohol, bo jeżeli wszyscy będą pijani, no to nie jest to może najlepsze środowisko dla psa na wypadek, gdyby, nie wiem, coś zeżarł i coś się stało, nie? Im bardziej, w cudzysłowie, kulturalna impreza i im bardziej taki socjalny, towarzyski, otwarty psiak, to jak najbardziej może zostać. No jakby to też jest kwestia, żebyśmy my obserwowali psa i ocenili, ale jeżeli to jest tak, że to jest jakiś delikatny piesek, a impreza jest bardzo szaleńcza, intensywna, no to lepiej jest go na przykład odprowadzić w jakieś miejsce, gdzie on się czuje dobrze i do jakiejś cioci albo do dziadków, nie?
Więc albo do wujka, do mnie.
Albo do wujka, właśnie. Więc naprawdę to bardzo zależy. Może być tak, że na przykład przez część imprezy psiak będzie sobie chciał z nami przebywać, ale jak już będzie zmęczony, to możemy mu na przykład, nie wiem, udostępnić sypialnię wtedy z wodą i ze wszystkim i to też jest jedna z opcji, nie?
Jeszcze troszkę wracając do tego zdrowia psychicznego psów, bo wcześniej wspomniałaś o tych takich emocjach, ale tak się zastanawiam, czy psy mogą mieć depresję i od razu opowiem ci o takim psie, którego znam. Już ci kiedyś opowiadałem, ale nie w podcaście, więc musimy nagrać tę opowieść. Znam psa, który był sobie wesołym szczeniaczkiem. Potem był sobie dosyć wesołym młodym psem. Chodził na spacery i tak dalej. Ja go czasami widuję, albo właściwie widywałem. I ten pies, z tego co wiem, nie za bardzo chodzi na spacery. Po prostu jest wypuszczany czasem na ogródek. Nie widziałem, żeby ktoś się z nim bawił. Też często jest tak, że jak widzę jakieś psy, z których nie znam, to i tak obserwuję, że jakieś zabawki leżą, a on zasadniczo nie ma żadnych zabawek, leży na posłaniu, jak przychodzą goście, to on tak wstaje, spojrzy, wraca na to posłanie, leży cały dzień, bardzo tyje, zrobił się strasznie gruby, no nie ma bodźców, nic się nie dzieje w jego życiu, nie ma spacerów, tak jak wspomniałem, nie ma tych zabawek. Trochę wygląda dla mnie jak człowiek, który ma depresję. Czy psy mogą mieć depresję i czy to właśnie w takiej sytuacji?
Psy mogą mieć depresję, ale na pewno diagnozuje się ją inaczej niż u ludzi, ponieważ wiesz, my możemy po prostu, może być przeprowadzony taki zwyczajny wywiad. To, co mówisz, może tak, może równie dobrze brzmieć jak jakieś problemy, jakaś choroba, na przykład niedoczynność tarczycy, czyli pies przytył, nie ma energii, nie? Z tego opisu absolutnie nie powiedziałabym, że pies, nie mogłabym powiedzieć, że pies ma depresję, ale faktycznie no, takie bardzo ograniczenie środowiskowe, gdzie pies nie eksploruje na co dzień, nie ma, tak jak mówisz, nie ma za bardzo. Ja nie wiem, czy on jest przy rodzinie, żyje w domu z rodziną.
Żyję w domu z rodziną, ale szczerze mówiąc, ja tam nie za bardzo obserwuję, żeby była jakaś interakcja. Wiesz, że zawsze tam opiekunowie głaszczą te psy, coś słodkiego mówią, a on to sobie tak leży w rogu i mają go trochę w nosie.
Ojej, o matko, smutne to. Dobra. No tak, jeżeli zabierzesz zarówno jakby taki rozwój psu, możliwość rozwoju takiego poznawczego, właśnie eksploracji, ale też te więzi społeczne, no to tak, Może tak się zdarzyć, ale faktycznie z tego przypadku tutaj przyczyn może być więcej, nie? To mogą być też jakieś po prostu pies może się tak zachowywać, bo coś go boli, bo diagnostyka bólu, jeżeli chodzi o zwierzęta, też jest czymś bardzo trudnym.
No to jest też pies taki bardzo rasowy, to podejrzewam, że przy rasowych psach pewnie może być więcej chorób. Dobrze? Dobrze się domyślam, że psy rasowe są bardziej narażone na jakieś konkretne choroby niż takie zupełne mieszańce?
Tak, znaczy tak, na pewno są rasy w ogóle obciążone bardzo chorobami. Są rasy raczej zdrowe, ale faktycznie nie ma reguły, że jak weźmiesz sobie tam kundla, to ci na nic nie zachoruje, nie? Ale faktycznie ja mam takie doświadczenie, że znam też bardzo chorowite kundelki albo bardzo alergiczne kundelki. Nawet dzisiaj się śmieliśmy na spacerze, że taki kundelek a ma alergię jak jakiś biały buldożek, nie? Bo białe mają częściej problemy skórne niż ten. Po prostu jak masz większą pulę genów, to jest, wiesz, większa szansa, że te geny, które mogą prowadzić do chorób tam gdzieś, jakby ja też nie jestem, nie zajmuję się jakąś genetyką bardzo, ale faktycznie jest tak, że chyba kundle są na ogół zdrowsze.
A co ty sądzisz jako osoba, która zajmuje się psami, no i dużo o nich myślisz i zależy ci na ich dobru, o w ogóle takich hodowlach? Nie mówię o pseudohodowlach, bo to jest dosyć oczywiste, że pseudohodowle są nie okej, delikatnie rzecz ujmując, ale takie hodowle i kupowanie rasowych psów, czy to twoim zdaniem jest spoko, niespoko, obojętne? Jeszcze też w takim kontekście, że wiesz, są rasy, które pewnie sobie dobrze radzą, ale są też takie rasy typu mops i czy to też jest etyczne, żeby wspierać rozmnażanie mopsów, które no raczej się dużo męczą w życiu.
Okej, okay, dobra, to tutaj jest parę tematów. Faktycznie do takich rozważań etycznych pod tym kątem to można by było zaprosić na przykład profesora Elżanowskiego, który się faktycznie zajmuje etyką w tej kwestii. Ja po prostu powiem bardziej tak po swojemu. Ja bardziej wyrosłam ze środowiska schroniskowego, fundacyjnego niż takiego hodowlanego, więc czuję gdzieś tam taki vibe z kundelkami i ja interesuję się hodowlanką na tyle, na ile mi to jest potrzebne do mojej pracy. To nie jest jakaś taka moja pasja, nie czuję się najlepiej na wystawach i jakoś tak nie wiem. Znaczy fajnie jakby był świat taki, że nie ma bezdomnych psów może i tylko jest możliwość, żeby psa mieć z dobrej hodowli. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. To jest faktycznie taki temat na długie, długie rozważania. Czy to jest etyczne? Znaczy wiesz, taka fajna, mądra hodowla. Znam takich kilka i no faktycznie to jest miło obserwować, jak tam szczeniaki dorastają w takim zrównoważonym środowisku. Tam też super można obserwować, jak w obrębie nie dość, że rasy, to jednego miotu są też niesamowicie różne charaktery. Więc jak ktoś mówi, że opis rasy, ta rasa jest miła, gdzie w obrębie jednego miotu tej rasy potrafią być bardziej miłe, mniej miłe, to jest mega ciekawe. I pod takim kątem dla mnie obserwacyjnym, poznawczym to jest super, ale ach, pytałeś o mopsy i tego typu rasy obciążone genetycznie. No nie, dla mnie to nie jest okej, okay, żeby takie psiaki rozmnażać i coraz więcej środowisk, może nie, że jakoś tam banuje rozmnażanie takich ras, ale gdzieś tam przestaje wspierać rozród, nie? A na przykład wydaje mi się, że chyba brytyjska organizacja, taka główna izba weterynaryjna, podjęła decyzję, że tam nie będą wspierać rozmnażania właśnie tego typu psów, czyli jakby psów ras brachycefalicznych. Jakby tak, będą je leczyć, ale na przykład nie będą prowadzić ciąży. Oprócz tego dochodzi nam też, bo tak, mamy psy gdzieś tam przerasowione pod kątem właśnie fizycznym, nie? Czyli właśnie te mega krótkie pyszki i tak dalej. Ale ja jeszcze obserwuję coś innego. Mamy na przykład bardzo zafiksowane border collie, które są psami pracującymi, które gdzieś tam pracują na pastwiskach z owcami i ludzie adoptują je do miast. I nawet jeżeli te psy mają dużo uwagi i dużo rozrywek, to wiesz, jak się weźmie psa z takim mega mocnym instynktem pracującym i się go wrzuci do mieszkania, to też jest rodzaj, nie chcę powiedzieć znęcania się, tylko po prostu jest to dla psa, taki pies męczy się, nie? Albo nie wiem, są owczarki belgijskie, które też są takie bardzo, bardzo hodowane, żeby bardzo, bardzo chciały pracować. Na pewno nie jest etyczne, robię tutaj cudzysłów, produkowanie ich w takiej ilości i oddawanie w zupełnie niedoświadczone ręce, bo naprawdę takie psy też cierpią, nie?
No tak, ja sobie myślę, jak czasem jestem u mnie na osiedlu, na spacerze, chodzi taki pan z takim bardzo wielkim, to jest ten Danish, ten taki bardzo wielki dog, taki trochę jak Scooby-Doo, ogromny.
Okej, dog niemiecki?
No, nie wiem, to nie do mnie pytanie. W każdym razie jest ogromny, no a ja wiem, że no, tutaj w tych blokach to raczej nie ma ogromnych mieszkań i że ten pies prawdopodobnie ma za mało przestrzeni i że chyba się nie czuje za dobrze.
Znaczy tak, w ogóle tak, jeżeli to jest na pewno dog niemiecki, ale jeżeli jak Scooby-Doo, to tak. To są psy, które w ogóle żyją dosyć krótko. Przede wszystkim zabija je bardzo często skręt żołądka, a też mają problemy z sercem. Czy taki pies potrzebuje dużego mieszkania? Nie do końca, bo dla psa, jeżeli ten pies ma zaspokojone potrzeby eksploracji na spacerze, to faktycznie w domu się trochę śpi i odpoczywa. Funkcjonuje z ludźmi, a niekoniecznie mieszkanie to jest miejsce, gdzie pies ma się, wiesz, wybiegać w cudzysłowie, ma spełnić tą swoją potrzebę ruchu, więc to niekoniecznie musi być taki zły pomysł. A w ogóle psom w mieście jest trudno. Nie? Miasto jest bardzo przebodźcowujące do psów, było takie bardzo duże badanie dotyczące psiej agresji i psy w mieście mają wyższy poziom napięcia i większą ilość zachowań agresywnych.
Jak tak. Teraz powiedziałaś, że to pewnie jest dog niemiecki, to sobie szybko wygooglałem, tak? Wszedłem na Wikipedię. Od razu tam jedna z pierwszych informacji, która tak mi się wyskoczyła, to ten skręt żołądka. W to kliknąłem. Tak. Nie będę czytał, jakie tam są straszne rzeczy napisane, ale zasadniczo jest napisane na sam koniec, że prowadzi do zgonu w ciężkim bólu. Chyba nie chciałbym takiego psa też rozmnażać, który jest spora szansa, że umrze w ciężkim bólu. Jakieś to nieprzyjemne.
Ale... No to prawda. I nie wiem, tak. Sprawdź jeszcze w Wikipedii, jaka tam jest długość życia, jak już jesteś, chodzi o dogi
niemieckie. Czekaj, patrzę, ale nie widzę, żeby była tutaj długość życia, bo jestem na polskiej stronie. Okay. Nie widzę długość życia, ale to jest pewnie co, jakieś kurczę 7 lat.
No nawet... Wydaje mi się,
o Scooby-Doo. Tak, jest tutaj dział dogi w sztuce, Scooby-Doo. A z kolei jest, jak w tym wpisie o skręcie żołądka, jest taki dział rasy podatne na skręt, w kolejności od najbardziej do najmniej zagrożonej. Mhm. I na pierwszym miejscu jest dog niemiecki.
No więc... pewnie tam boksery są wysoko wyżłe, nie?
Tak. No. Pudel duży na przykład.
Tak.
Chciałbym jeszcze cię zapytać o te rasy, bo już troszeczkę poruszyłaś ten temat, a to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo słyszałem bardzo różne informacje na ten temat. Czy to faktycznie jest tak, że rasy psów różnią się między sobą charakterem? Czy można powiedzieć, że ten pies będzie chętniej stróżował, ten pies będzie bardziej agresywny, a ten będzie przyjazny wobec dzieci, a ten będzie się przytulał? Jeżeli chodzi tylko na podstawie rasy.
Dobra. Tak, bo jest mnóstwo mitów o rasach. Nie wiem, na pewno się spotkałeś, że nie wiem, na przykład masz jakiś mit o rasach?
No nie wiem, no mit, który chyba jest nieprawdziwy, że pitbulle są agresywne, że dobermany są agresywne, że jamniki są słodkie, a zdaje się, że jamniki właśnie są dosyć agresywnymi psami. O, i że im mniejszy pies, tym bardziej agresywny. O, to też.
Okay,
wszystkie moje mity są związane z agresją, bo przez większość życia bałem się psów, więc te zapamiętałem.
Chciałam tylko powiedzieć, że Jasiek nie bał się żadnego z piesków, który dzisiaj tu z nami nagrywa, więc mega tutaj postęp, jeżeli chodzi o kynofobię, zaszedł. Tak. Dobra, w ogóle po co, jakby to nie egzamin, ale jakby masz taki, tak, to nie egzamin, ja przebudziłem do podcastu i mówię, że to nie egzamin. Dobra, a wiesz po co powstały rasy?
No, żeby ludziom, uwaga, chyba po to, że ogólnie psy zostały jakby... Gdzieś tam przypadkowo, częściowo stworzone przez ewolucję. W ogóle jako pies się odróżnił od wilka, a potem przy pomocy człowieka, żeby człowiekowi pomagać w różnych rzeczach, a potem żeby pomagać w bardziej konkretnych rzeczach, tak? Że ktoś potrzebował do polowania, ktoś potrzebował do stróżowania, a ktoś do ciągnięcia zaprzęgów.
Dobra, już widzę, że ktoś mnie zaraz wygryzie z biznesu. Nie, tak, dokładnie tak. Psy na początku za bardzo nie chodziło w tym, żeby mieć psa, tak jak teraz, żeby dotrzymywały nam towarzystwa, żeby były naszymi przyjaciółmi, to było raczej coś dodatkowego. Psy miały pomagać w polowaniu, psy miały pomagać właśnie w stróżowaniu, miały pilnować stad albo paść stada, nie? Zwierząt gospodarskich. Więc ten koncept, że psy są z nami jako nasi przyjaciele, jest dość nowy i dość, że tak powiem, to jest koncept pierwszego świata. No właśnie, więc tak naprawdę myśląc o rasach, warto myśleć o tym, do czego ta rasa była rozmnażana, tak naprawdę hodowana. Pomyślmy sobie o Golden Retrieverze.
On był do przytulania stworzony i do występowania w filmach dla dzieci.
Ale dobra, chciałam powiedzieć do noszenia kapci, ale faktycznie to jest bardzo bliskie prawdy, bo retrievery miały za zadanie szukać w krzakach, w buszu, w terenie zestrzelonych przez myśliwych ptaków. Czyli co taki Golden może lubić? Biegać
aportowanie.
Aportowanie. Ale on musi aportować bardzo delikatnie, bo chodziło o to, żeby te ptaki zostały przyniesione, że tak powiem, w tej formie, w której spadły na ziemię. Czyli mówi się, że retrievery mają miękki pysk, czyli taki pysk, jakby one są w stanie nosić rzeczy w pysku, nie uszkadzając ich. Ale taki retriever będzie też lubił biegać po prostu po takich zaroślach. Będzie lubił wodę, bo często retrievery przynosiły te ustrzelone ptaki z wody. I też to jest typ psa, typ rasy, który jednak lubi, pracuje przy człowieku. To jest jakby jest dosyć ścisła współpraca, bo jeżeli mamy psy, które polują w grupie, to one muszą mieć taką umiejętność podejmowania decyzji niezależnie od człowieka, nie? Więc to, jak psy pracowały, wpływa to, jakie one mają instynkty, nie? Więc tak to wygląda. No na przykład taki border collie, o którym wcześniej wspomniałam, jeżeli jego instynkt pasienia będzie zupełnie niezagospodarowany, jakoś ten dobrostan psychiczny będzie niski, to może być tak, że nie wiem, zacznie zaganiać dosłownie kurz w domu, nie?
Mhm.
No, jaka tam jeszcze rasa? Co tutaj omówić jeszcze?
Wiesz co, teraz nie myślę o konkretnej rasie,
no?
Ale czy taka historia, którą dzisiaj usłyszałem. Moja mama, która zresztą pewnie będzie słuchała tego odcinka, więc
pozdrawiamy
serdecznie.
Tak.
Mówi, że była z wujkiem i tam ciocią też oczywiście, na jakimś spacerze. I szli sobie łąką i zobaczyli z daleka psy, które były na tej łące i wujek zakrzyknął: o nie, ta rasa jest agresywna. I zaczęli uciekać i schowali się w samochodzie. Czy to jest sensowne tylko na podstawie tego, że wiesz ogólnie, że ta rasa jest agresywna, żeby się bać psów? Ja na przykład przyznam, że tak mam, jak widzę Dobermana, że tak, to ja może jednak drugą stroną ulicy pójdę.
Czyli jesteś osobą, która wychowywała się w latach 90.
Bardzo agresywne Dobermany, takie hardkorowe.
Tak, i wtedy Dobermany też miały po pierwsze taki wizerunek, że to są te groźne, agresywne psy, potem były Rottweilery, potem Amstaffy i tak dalej. No i one były zaprzęgane w takie funkcje, gdzie oczekiwano też od nich tego, nie? Czyli do pilnowania fabryki. Więc jakby to była trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Bierzemy jakąś rasę, żeby była agresywna. Jakby też jest to cięcie uszu, kopiowanie uszu, które teraz w Polsce jest już nielegalne, ale faktycznie te uszy Dobermana miały być tak obcięte, żeby on wyglądał groźnie. Znaczy tak, nie ma genu agresji. Nie ma czegoś takiego. Mamy tą listę ras agresywnych, która w każdym kraju tak naprawdę gdzieś tam jest inna. Są osobniki, które się powtarzają, ale w każdym kraju jest inna. Na przykład w Polsce nie ma Akity, ale Akita jest w Wielkiej Brytanii.
Akita, tak? Ten słodki japoński piesek? To jest ten?
Ale ten duży, słodki japoński, tak, Hachiko.
Tak.
Tak, tak, ona jest uznana w Wielkiej Brytanii za rasę agresywną, więc jakby to, ta lista to jest trochę zbiór jakby naszych stereotypów, przekonań, też faktycznie tego, że jaki ten pies, jeżeli taka sytuacja się wydarzy, że on pogryzie kogoś, to jak on jest w stanie zrobić krzywdę, nie? Bo jamnik, mała szansa, że jamnik kogoś zagryzie. Nigdy zerowa, ale mniejsza niż, nie wiem, w przypadku Rottweilera czy na przykład owczarka kaukaskiego, nie? Faktycznie to jest to. Owczarki niemieckie w wielu krajach są uznawane za agresywne i są na liście ras agresywnych, a w naszym kraju one są trochę romantyzowane, bo był ten szarik, nie? I to jest taki pies, wiesz, taki pies dzieciństwa. Więc nie ma genu agresji po prostu. Są pewne, chociaż trochę się mówi teraz o takim genie u owczarku belgijskich, ale to jest na razie badane, więc nie będę wchodzić aż tak bardzo w szczegóły.
W ogóle to muszę ci powiedzieć, że odkąd powiedziałeś, że to nie jest egzamin, zacząłem się czuć jak na egzaminie. I
przepraszam.
Jak ty masz taki sposób mówienia, że czasem kończysz zdanie i mówisz nie, i ja wtedy jak taki posłuszny uczeń mówię mhm.
Wiem, to jest tak. W ogóle, tak, to jest mój nawyk, który nie jest jakiś za fajny, więc postaram się to ogarnąć.
Spoko, przy pierwszej części parę razy to wyciąłem, a więc może, być może teraz się też uda. Ale zacząłem się zastanawiać, czy teraz dobrze zrozumiałem to, co powiedziałaś, że odpowiedź na to, czy rasa psów jakby tak domyślnie wpływa na ich charakter, nie jest taka oczywista, bo trochę wpływa, ale nic nie jest tak całkiem przesądzone.
Tak, to jest jakby jeden z czynników, który wpływa na to, jaki pies będzie, nie? Wiadomo, że właśnie owczarek kaukaski czy podhalański mniej chętnie wpuści na podwórko kogoś obcego niż, nie wiem, jakiś taki, powiedzmy, kawalier King Spaniel, nie? Dobra, już nie mówię nie.
Spoko, mów nie, to też, Boże, teraz to nazwaliśmy teraz słuchacze, zaczną to słyszeć.
Tak.
No. Wiesz co, też tak sobie przypomniałem, że ten pies, o którym mówiłem, że podejrzewam u niego depresję, jak jeszcze był psem, który był jakiś w miarę dziarski i pamiętam jakieś spacery z nim wtedy, bo być może wtedy jego opiekunowie jeszcze się nim cieszyli, bo był nowy. No niestety, wydaje mi się, że to jest smutne jego życie. To pamiętam, że jak chodziliśmy z nim na spacery, to on cały czas robił kółka dookoła nas, bo on jest bardzo rasowy i on jest z takiej rasy pasterskiej i on cały czas nas tak otaczał.
I sobie was pilnował, liczył i tak dalej.
A dobra. Też z innym psem takim miałem do czynienia, który był też rasowy, był tym takim psem Rhodesian Ridgeback, ten taki, co ma jedną pręgę włosów w drugą stronę, który jest tam podobno do polowania na lwy stworzony, na jakiś tam hardkorowy, taki byku wielki. I pamiętam, że u niego charakterystyczne było to, że on sobie funkcjonował jak gdyby nigdy nic na tych spacerach, ale zawsze w każdej sytuacji jakoś tak wychodziło, że jest ustawiony między swoim opiekunem a innym psem. Zawsze był, odgradzał opiekuna od innych psów. To też było no, takie charakterystyczne.
Okej, ale to nie musi akurat być związane z rasą. To może być tak, że on ma faktycznie tendencję do kontroli i do tego, żeby odcinać opiekuna od innych psów albo od innych ludzi.
A my jako ludzie widzimy rasy, nie? Być może gdyby ktoś się nie nauczył, że różne rasy to wszystkie to są psy, to nawet by myślał, że buldog i owczarek niemiecki to są po prostu zupełnie różne zwierzęta. A czy psy widzą rasy? Czy dla takiego psa jamnik, buldog i ten dog niemiecki to jest wszystko to samo?
Myślę, że tutaj duże znaczenie ma to, że psy aż tak bardzo nie patrzą na wygląd, bo dla nich najważniejsze są informacje, które inne osobniki przekazują poprzez jakby informacje zapachowe, ale jakby faktycznie obserwuje się coś takiego, że psy danej rasy na jakichś spacerach grupowych lubią być z innymi przedstawicielami tej samej rasy, gdzieś tam razem chodzi w interakcję, ale pytanie, czy przyczyną nie jest na przykład to, że mając podobne tendencje, podobną budowę, chętnie robią podobne rzeczy, nie? Czyli na przykład, nie wiem, mamy sobie tutaj jakieś gończe, no i one gdzieś tam chodzą razem, bo wiedzą, że razem sobie mogą za jakąś sarenką pobiec. No i też może być tak, że jeżeli to są właśnie psy rasowe, to one w hodowli były z przedstawicielami tej samej rasy, więc z tą rasą czują się najbezpieczniej, z tą jakby swoją, nie? Bo z niej wyszły. Bardzo są też ciekawe historie, kiedy na przykład jakiś psiak wychowuje się z wyżłami i pies rasy niemyśliwskiej robi stójkę, czyli wystawia zwierzynę, nie? Więc psy też od siebie bardzo różne rzeczy przyjmują.
Skoro jesteśmy przy rasach, to zadam ci takie pytanie, które wydaje mi się, że jest powiązane z tym, do jakiej rasy należy dany pies. Pytanie, jedno z wielu pytań od słuchacza. Jak długo trzeba spacerować z psem?
Z jakim?
No właśnie, tak? Czyli to zależy, odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jaki to jest pies, tak?
Bardzo zależy od rasy, od tego, gdzie się spaceruje, ile pies ma lat, jaki ma stan zdrowia. Absolutnie nie ma tutaj zasady, ale niekoniecznie zasada im dłużej, tym lepiej. Kiedyś była taka, zmęczony pies to szczęśliwy pies. To nie zupełnie tak. My jak jesteśmy zmęczeni, to czy jesteśmy szczęśliwi? No właśnie,
Ja
nie?
nie jestem.
No właśnie, więc to nie zupełnie tak działa, że chodzi tylko o to, żeby psa zajechać i jego celem jest, wiesz, bieganie przez godzinę za piłeczką, potem bieganie przez godzinę na wybiegu z psami i powrót do domu i padnięcie, napicie się wody i padnięcie i spanie przez 8 godzin. Nie, jakby faktycznie to bardzo zależy od psa. Spacer po Mokotowie, jakimś takim najintensywniejszej części Mokotowa kontra, wiesz, spacer na Mazurach, nie? To też jest zupełnie inna jakość ruchu dla zwierzaka. Spacer na smyczy czy bez smyczy, nie?
Też trochę tak mi się skojarzyło, jak wcześniej mówiłaś o tych rasach psów, które być może się nie do końca nadają do mieszkania w mieście, że jak ktoś ma huskiego, to z takim huskiem to pewnie powinien biegać 8 godzin dziennie, skoro to był taki pies zaprzęgowy, nie?
Tak, tylko faktycznie u huskich też dosyć ważna była ta współpraca. To, że one biegały w grupie, nie? Z trzeciej strony znam huskiego, który mieszka na Mokotowie i jest w ogóle królem tam i bardzo dobrze się tam czuje. I u nich nie tak bardzo chodzi o ruch, co o przemierzanie przestrzeni. Czyli jak sobie weźmiesz takiego psa na bieżnię, to możesz się równie dobrze, nie wiem, stuknąć w głowę. Albo jak go puścisz go do ogródka, no to on z tego ogródka, jeżeli jest zdrowym psem, to powinien zwiać i powiedzieć, że nie, no ogródek to jest dla mnie za mało, nie?
Rozumiem. Czyli faktycznie musisz z nim gdzieś daleko pobiec, tak? Albo na rower wskoczyć i po prostu przemierzać przestrzeń.
Tak, chociaż to w ogóle to bieganie z psem, czy bieganie psa przy rowerze, akurat w przypadku psów zaprzęgowych historia jest trochę inna, ale generalnie dla psów taki jednostajny ruch. O, przepraszam, bo mi Tadzik, przepraszam, zaraz przyjdę, bo Tadziczek chyba się obudził i potrzebuje mizianka. Oj,
tak jest. Mógłbym wyciąć ten moment, ale pewnie nie wytnę. Widzę teraz na kamerze, jak Ada się nachyla i mizia Tadziczka. Tadziczek, do przypomnienia, to jest ten piesek, który jest malutki, czarny i nie ma ani jednego oczka.
Tak, i jak się go mizia, to jest wszystko okej, ale jak się go przestaje miziać, to jest wielka awantura, więc jest to piesek, który potrafi zadbać o swoje. A wracając do biegania z psem, no to jest tak, że nasza ludzka prędkość biegania, czyli te 20... Jezus, co, o czym ja mówię? 10, około tam 8-10 km na godzinę. Nie, ile się tam biegnie? No, ile
ja
ludzi
nie
biegnie?
Wiem, ja to biegnę 2 km na dobę.
Dobra. Jest bardzo dla psa nienaturalna, bo psy albo sobie chodzą, eksplorują, węszą i robią to raczej takim wolniejszym tempem, albo pędzą jako drapieżnicy, czyli pędzą na przykład polując, czy ten, nie? A właściwie obserwując wolno żyjące psy, nie ma takiej sytuacji, żeby one biegły w jednostajnym tempie gdzieś tam przez godzinę. Jest to dla nich bardzo, bardzo taka niefizjologiczna prędkość. Już fajnie jest na przykład biegać z psem w jakiejś takiej fajnej okolicy, gdzie pies może być luzem i może sobie troszkę poeksplorować, trochę się wysikać, zrobić kupę, dogonić nas, przegonić nas. Więc faktycznie to bieganie to jest takie, no nie dla każdego psa i faktycznie trzeba naprawdę przemyśleć, czy nasz pies tego potrzebuje.
Kojarzy mi się takie pytanie, które chciałbym zadać tobie, nie o psy, a o ciebie, o twoją pracę. Czy ty w pracy musisz dużo biegać, być taka entuzjastyczna i bardzo dużo chodzić? I czy na przykład, pewnie dużo osób kojarzy dietę Michaela Phelpsa, tego pływaka, że on tam 20 tysięcy kalorii dziennie musiał zjeść, jakieś na śniadanie 4 pizze i tak dalej. Czy ty też masz tyle wysiłków? Znaczy wiadomo, nie tyle co Phelps, ale czy jak dużo ty masz wysiłku fizycznego w swojej pracy?
Na pewno nie muszę dużo biegać, bo ja nie biegam z pieskami. W sensie one sobie biegają, a ja gdzieś tam jestem dla nich takim punktem, do którego można wrócić. Ale dobra, robię około 20 tysięcy kroków dziennie. A dlatego też, że oprócz bycia psioterapeutką, jestem też dog walkerką. czyli w takich godzinach, kiedy ludzie są w pracy i są długo w pracy, potrzebują, żeby ktoś wyszedł z psem, to wtedy pojawiam się ja, więc tych kroków się tam robi ileś dziesiąt tysięcy. Czy muszę być entuzjastyczna? Nie wiem, chyba nie. Chyba muszę być empatyczna bardziej. Czasem, jeżeli pies jest jakiś lękowy i trzeba mu trochę dodać animuszu i pokazać, że jest fajnie, to muszę wykrzesać z siebie więcej entuzjazmu. Ale psy generalnie lubią też takie spokojne osoby. Jak różnie. Nie chcę też mówić, kogo lubią psy. Bo psy lubią jakby przeróżnie, sobie lubią. Nie, ja w pracy jestem właśnie raczej spokojna. Dużo chodzę, ale znaczy czasem biegnę, jak na przykład Karmelek, który nie jestem wtedy w pracy, tylko jestem na prywatnym spacerze. Kiedy Karmelek, mój stary piesek z trzema ząbkami, poczuje cudowną suczkę, ścieczką i biegnie przez pół lasu. Ja za nim pędzę, na szczęście ma krótkie nóżki, więc go doganiam, nie płacimy alimentów, ale czasem trzeba biegać. Dobrze jest do tej pracy mieć dobrą formę fizyczną. Przydaje się po prostu siła, sprawność i takie ogarnięcie, no bo czasem trzeba wnieść jakiegoś pieska, fajnie, żeby kręgosłup nie strzelił. Czasem jakiś pies ciągnie, czasem właśnie trzeba gdzieś podbiec, ale to nie jest tak, że ja biegam cały dzień w pracy.
Kurczę, teraz z tej twojej wypowiedzi mam w głowie trzy pytania, każde w zupełnie innym kierunku, więc sobie je tak odhaczam w głowie.
Okej. Okay.
I może zadam ci pytanie o spacery, skoro tak przy tych spacerach jesteśmy. Pytanie nadesłane przez słuchaczkę. Słuchaczkę, która też była gościnią kiedyś w tym podcaście, Martynę Cytrynę. Zachęcam do odcinka, jest o komedii, o prowadzeniu miejsca komediowego. Zacytuję pytanie. Pies pięknie umiał przybierać... Aha, bo to jest z literówką, a więc przeczytam jeszcze raz. Pies pięknie umiał przybiegać na spacerze na zawołanie, a teraz jak go wołam, to odbiega dalej skubany. Dlaczego? Wielkimi literami napisane. I co z tym zrobić?
A to skubaniec. Dobra. Ja znam Martynę i też mniej więcej znam historię jej psiaka. Mogło być tak, że na początku fajnie się przywoływał i przybiegał, bo czuł się mniej pewnie w tym otoczeniu. I mam takie, dobra, trzymam ci, będzie okej. Okay. A potem, kiedy poczuł się pewnie, poczuł się, że jakby faktycznie nawet jak się oddali, to ci ludzie nie znikają. Może się oddalić i załatwić swoje sprawy, to motywacja, żeby wrócić na każde przywołanie, nie jest aż taka duża. I to wcale nie znaczy, że więź się osłabiła. To bardziej znaczy, że więź się tak naprawdę wzmocniła i zrobiła taka bezpieczna. Że można sobie jakby gdzieś tam odejść daleko i ten człowiek nie znika, nie? Ale z drugiej strony brzmi to na przykład jak opis pieska wchodzącego w wiek nastoletni. No bo mamy szczeniaczki, które bardzo ładnie się trzymają, nie chcą się zgubić, bardzo są takie przy człowieku, obok i potem te szczeniaczki wchodzą w tryb nastoletni. I wszystko jest ciekawsze niż człowiek, tak jak u ludzkich nastolatków wszystko jest ważniejsze niż rodzice. Więc psi nastolatkowie uciekają do innych psów, odkrywają też trochę inną warstwę świata zapachów, ponieważ rozwijają się płciowo i zaczynają czuć i rozumieć, kto jest chłopcem, kto jest dziewczynką i że to faktycznie pachnie tak wszystko jakoś ciekawie i trochę ten odbiór tych zapachów jest inny, więc też po prostu ciekawość pchaje dalej, a no już nie są takimi szczeniaczkami, które bardzo nie chcą się zgubić, no bo jednak rozwijają się i ta pewność siebie wzrasta, nie? Tak, zrobiłam to. Zapytałam na koniec, czy nie?
A, nie z tego się śmieję. Wiesz co, zaśmiałem się z tego, że udzieliłaś typowej odpowiedzi behawiorystki. Aha. I już ci mówię, na czym polega ta odpowiedź. Spotkałem się z wkurzeniem na behawiorystów, że behawioryści, przychodzi taki klient do behawiorysty i mówi, dzień dobry, pies mi sika na łóżko, co z tym zrobić? I behawiorysta tłumaczy, no bo on potrzebuje coś tam i on tak ma i w tym wieku psy tak mają i takie psy są i taka psychologia psów. I klient ma takie, aha, okej, okay, to ja już rozumiem, ale totalnie nie wiem dalej, co z tym zrobić. W sensie, wiesz, to pytanie od Martyny Cytryny też było trochę takie jakby, no okej, okay, już domyślam się, że jej ciekawość została zaspokojona, może nawet być uspokojona, okej, okay, czyli on się czuje ze mną dobrze, dlatego już się aż tak bardzo nie słucha, no ale pewnie chciałaby go przywołać.
Czyli pytanie jest, co zrobić, żeby piesek dobrze się przywoływał?
Tak.
Okej. Okay. No, to można na przykład mieć coś smakowitego, żeby wrócił. Wiesz, gdzie on jej ucieka? Do psów? Czy gdzieś w ogóle leci na wariata? O co
Jak
chodzi?
go znam, to myślę, że leci na wariata.
Jak leci na wariata? Dobra. O, nie spodoba się też ta odpowiedź, ale faktycznie u takich reaktywnych psów, które biegną wszędzie na wariata, to czasem po prostu trzeba trochę popracować i no jakby nie znając aż tak dobrze psa, nie będę tutaj układać planu terapii, ale faktycznie czasem trzeba popracować nad tym, jak pies się czuje na spacerach, nie? Czy jest bardzo pobudzony, czy jest w stanie poczuć się spokojnie na spacerze, czasem gdzieś tam się uczymy tego też spokoju na spacerze, bo chodzi o to, że jeżeli środowisko w jakiś sposób jest trudne, to pies już wychodzi na spacer pobudzony, nie? I jakby te zachowania też są takie bardziej reaktywne, bardziej nieprzewidywalne. Więc to, nie, no nie powiem ci, co zrobić, żeby piesek przybiegał, bo to naprawdę jest. No, możemy na przykład, jak piesek sobie gdzieś poleci i nie chce do nas wrócić, no to też jest tak, że on sobie patrzy, wołamy go, ale stoimy w jego stronę i idziemy w jego stronę. To jest takie, dobra, człowieczku, sobie przecież mnie sam złapiesz, po co ja mam wracać? Więc czasem działa to, że się odwrócimy w drugą stronę, zaczniemy w ogóle iść w drugą stronę i nie, że tak powiem, damy znać, że kurde, stary, to ty się pilnuj, nie? To też za bardzo zależy od psa. Nie? Dlaczego on w ogóle się oddala? Inaczej będzie u nastolatka, inaczej będzie u psa, na przykład bardzo myśliwskiego, który ucieka za zwierzyną. Zupełnie to będą inne rodzaje pracy. Nie
Ciekawi
pomogłam.
mnie, no nie pomogłeś, właśnie ciekawi mnie, co sądzisz na ten temat tych takich czasem irytacji na behawiorystów, że wiesz, ludzie mają jakieś, przychodzą i sobie tak myślą, mam problem z psem, chcę, żeby to się zmieniło. I konsultują się z behawiorystą, który zamiast jakby zadbać o rozwiązanie tego problemu i o komfort tego właściciela, trochę bardziej dba o tego psa i tłumaczę, a no pies tak potrzebuje, on tak ma, no jak wychodzicie, to gryzie kanapę, bo psy się stresują i wtedy gryzą kanapę, dziękuję, należą się pieniądze za poradę.
Ja jeszcze mówię, że lepiej, że gryzie kanapę, niż by na przykład cały czas siedział i dyszał, bo to znaczy, że on próbuje sobie pomóc. Czyli mamy ten etap lęku separacyjnego, gdzie zresztą chyba mówiłam, nie? W
Tak, w
poprzednim.
pierwszej części mówiłaś, tak.
Tak. Więc jeszcze jestem gorsza niż mówisz. Biorę na klatę to, że to może kogoś wkurzać. Ja też mam, kurde, naprawdę ten komfort, że do mnie trafiają ludzie, którzy chcą zrozumieć te psy, albo przynajmniej tak przemiałdają, że się na mnie nie wkurzają. No bo tak, jeżeli chodzi nam tylko o to, żeby zmienić zachowanie psa, żeby się zachował tak, jak chcemy, no to może do tresera wtedy, nie? Żeby go tam ukarać za to, że coś robi niefajnie i żeby tak robił, jak ten, nie?
Czyli psi behawiorysta i treser to są zupełnie inne zawody.
Znaczy, w takim rozumieniu tak, wydaje mi się, że w definicji jakiejś takiej w polskim prawie to jest chyba to samo, ale nie dam głowy. Tak, czasem ktoś mnie pyta, czy jestem treserką, ale bardzo rzadko. Tresowanie bardzo kojarzy się z czymś takim, że po prostu wymuszamy w jakiś sposób na zwierzętach pewne zachowania. Treser się bardzo kojarzy z tymi historiami z cyrku na przykład, nie?
No
Gdzie
tak, bardzo.
niedźwiedź ma jeździć właśnie na rowerze, a słoń tańczyć.
No mi się kojarzy z takimi rzeczami, ale też mi się kojarzy, wiesz, z siad, fuj, nie, zostaw, wstydź się, leżeć i jakimiś różnymi innymi komendami, pewnie jest ich więcej i są bardziej złożone. I ciekawi mnie, czy, a jeżeli tak, to jak ważne jest z twojego punktu widzenia takie uczenie różnych komend psa?
Mi się zdarza uczyć komend, które wydają mi się przydatne, znaczy, które są przydatne i które wydaje mi się, że podniosą jakość komunikacji opiekuna z psem. Że jakby człowiek będzie miał narzędzie, żeby powiedzieć psu, czego chce, zamiast się frustrować, że pies nie rozumie, o co chodzi, nie? Ja nie za bardzo uczę jakichś sztuczek, ale też nie uważam, że to jest złe. Tylko jeżeli ktoś faktycznie chce iść w sztuczki, czy w jakieś tam bardziej takie mniej użytkowe szkolenie, tylko bardziej, że tak powiem, efektowne, to odsyłam po prostu gdzieś indziej, nie? Bo mi chodzi o to, żeby psiak się, żeby te komendy służyły tej terapii behawioralnej, więc uczymy, wiadomo, skutecznego przywoływania. Czasem siad się przydaje, czasem połóż się, ale właśnie nie w takiej wersji waruj i czekaj, tylko połóż się i odpocznij. Komenda odejdź, komenda zostań. Uczymy też tego, żeby pies oddawał przedmioty, ale nie na zasadzie oddawania nam, a na zasadzie wymiany, żeby nie było takiego, żeby wyeliminować właśnie to napięcie z tym, że człowiek coś zabiera, tylko tak okej, okay, oddaję coś człowiekowi, bo to jest w ogóle zawsze, mi się opłaca, jest super fajne, więc ja bardziej takich komend używam, jeżeli już jakieś turlaj się czy coś, to po prostu odsyłam w inne miejsca.
A tak pod kątem budowania relacji, to następne pytanie ci zadam. Mhm. Czy dla psa z punktu widzenia właśnie budowania relacji wspólny trening jest tak samo wartościowy jak wspólna zabawa?
Trochę nie rozumiem tego pytania, bo dobra, no powiedzmy, że zróbmy, to zależy, bo dla szczeniaczka wspólna zabawa jest, znaczy dla szczeniaczka zabawa jest absolutnie podstawową potrzebą, więc jakby tą relację po prostu będziemy bardzo często budować przez zabawę, przez taką bliskość, a na przykład dla szczeniaczka szkolenie to jest coś, co możemy zacząć, ale on jeszcze pewnie nie ma za bardzo takich kompetencji poznawczych i też takiej w ogóle potrzeby, żeby się szkolić, no bo jakby faktycznie potrzeba czy psie posłuszeństwo, to jest coś, co jest dla człowieka. Pies nie zupełnie potrzebuje być posłuszny. Znaczy, powiem szczerze, jak zaczynałam moją naukę o psach i mieliśmy pracę domową, żeby przygotować listę potrzeb, no i oczywiście szukałam w internecie i mi wyskoczyło, że posłuszeństwo jest potrzebą, to miałam tak jejku, ja tak nie chcę. Nie chcę, żeby tak było. I faktycznie okazało się, że według tych naukowych opracowań posłuszeństwo nie jest potrzebą. Dobra, trochę się pućkałam i mówię tak filozoficznie, bo no właśnie trochę chyba nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu.
Wiesz, no, to jest pytanie nadesłane przez słuchacza. Tak. Ja je tak rozumiem, że no spędzamy jakiś czas z psem, coś robiąc. I czy bardziej taka spontaniczna zabawa, a gili, gili, a kochany piesku, a siup, 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 czy bardziej, a teraz dostaniesz smaczka, jak przyniesiesz kapeć, a teraz połóż się na pleckach, bo taką dostałeś komendę. I czy dla psa takie coś też buduje relacje z człowiekiem? Czy jest bardziej
buduje.
Pracą męcząca?
Tak. Pomoże budować jak najbardziej, szczególnie na przykład u takich psów, które lubią ten typ współpracy, nie? Bo po prostu, nie wiem, właśnie Golden będzie chciał nam przynosić tego kapciuszka i będzie bardzo z siebie zadowolony, że zamiast tej kaczki przyniósł tego kapciuszka. Bardzo to zależy od psa, od relacji, od tego, jakie mamy oczekiwania i nie ma tutaj też takiej odpowiedzi, co jest lepsze.
A co sądzisz o treningu kooperacyjnym?
To jest super wynalazek, ponieważ trening kooperacyjny, czy też nazywany treningiem medycznym, polega na tym, że uczymy psa godzić się, przyjmować pewne czynności właśnie medyczne, pielęgnacyjne, jakby na jego zasadach, nie przekraczając jego granic. I to chyba wzięło się też w ogóle z tego, że opiekunowie w zoo tak uczyli swoich zwierzęcych podopiecznych przyjmować właśnie zabiegi pielęgnacyjne, no bo nie do wszystkiego powinno się podawać narkozę, a że tak powiem słonia na siłę nie wyczyścisz mu pupy na siłę, jak on nie będzie chciał, nie? Dlatego to jest bardzo fajny wynalazek, bardzo fajny rodzaj treningu, który pozwala przyzwyczajać zwierzę do zabiegów pielęgnacyjnych bez takiego poczucia przekraczania go, zmuszania go. Czyli tak, no dobra, nie jest za fajnie, ale w sumie człowiek nie przegina, mi się to opłaca, no bo tutaj faktycznie nagrody też mają duże znaczenie. Bardzo fajnie jest to robić od szczeniaka. To bardzo dużo stresu z takiego codziennego życia też eliminuje. I u psa, i właśnie u nas. Nie wiem, czy potrzebujesz szczegółów, jak to działa, czy...
Chętnie bym usłyszał zarys szczegółów, na czym to polega.
Dobra. No to na przykład obcinanie pazurków jest taką trudną rzeczą. Znaczy wiele psów w ogóle nie lubi dotykania łapek, a jeszcze podchodzenie tam z jakimiś cążkami i obcinanie pazurów jest straszne. Więc mamy pierwszy taki krok, że sobie są cążki po prostu w pobliżu psa. I on sobie gdzieś tam trochę się do tego przyzwyczaja. O, tardziczku, jestem, przepraszam. On troszeczkę się do tego przyzwyczaja, potem gdzieś tam te cążki do niego zbliżamy. Nagradzamy go, pokazujemy mu, że nic złego się nie dzieje. Czasem potem może cążkami dotykamy tego pazura, też nagradzamy go. Wiadomo, to też jest tak, że do każdego psa trzeba podejść inaczej i każda czynność też jest w innym tempie i tak dalej. I też różne są nagrody, ale faktycznie tak bardzo schematycznie. No i potem gdzieś tam obcinamy kawałek pazurka, ale cały czas obserwujemy, czy pies jest ok. Też nie zawsze. To jakby nie wszystko da się zrobić i nie ma, są takie sytuacje, kiedy po prostu trzeba coś zrobić na siłę. Trening kooperacyjny pozwala tego unikać, ale nie jest gwarancją, że to zupełnie wyeliminujemy, nie? Fajnie jest go wprowadzić, ale też nie obwiniałabym się jakoś strasznie, kiedy czasem coś się nie uda.
A jak w ogóle nagradzać psa? Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, oczywista, że kupujemy jakieś pyszne smaczki, jak pies zrobi to, co ma zrobić, nie wiem, poda łapę, to dajemy mu smaczka. Są jakieś inne metody na nagradzanie psa?
Jest dużo metod, ale właśnie gdzieś tam znów jest to pytanie, za co chcemy nagradzać, po co chcemy nagradzać jakiego psa? Też bardzo zależy. Można nagradzać poprzez właśnie podawanie smaczków, poprzez wspólną zabawę, poprzez jakiś kontakt, poprzez czasem na przykład wycofanie się z jakiejś sytuacji też jest często nagrodą, nie? Więc to jest taki temat naprawdę bardzo szeroki. Może masz jakieś takie bardziej tutaj precyzyjne pytanie?
Nie, no wiesz co, pytanie było na to, czy na przykład wystarczy nagrodzenie psa przez, nie wiem, podrapanie za uszkiem, czy on tego nie zarejestruje jako wystarczająco mocny bodziec w takim warunkowaniu, no takim klasycznym.
A to zależy, czy pies lubi dotyk i czy lubi drapanie za uszkiem.
Okej, czyli teoretycznie jest to możliwe. Czy czas jest istotny w tym nagradzaniu? Bo no, psy jednak nie mają aż takich zdolności poznawczych jak my. I domyślam się, że pewnie ta nagroda musi być bardzo szybko po tej właściwej czynności, żeby pies w ogóle połączył, za co jest ta nagroda.
Tak, timing jest ważny. No na przykład to, że wrócimy do domu z pracy, tak samo w nagrodach i w karach, jeżeli wrócimy do domu z pracy, widzimy, że pies zniszczył kanapę i go wtedy, nie wiem, jest okropne, co powiem, ale go za to zbijemy, no to trudno, żeby on wiedział, że to jest za tą kanapę, a nie za to, że wróciliśmy po prostu, nie? Ale jeżeli chodzi o nagrody, to no, warto jest mieć tutaj dobry refleks. Aczkolwiek widzisz, ja nie jestem takim szkoleniowcem, który bardzo się pasjonuje tym szkoleniem, więc może musisz zaprosić jakiegoś pod tym kątem jakiegoś szkoleniowca, który zajmuje się szkoleniem tak na maksa, nie? Dla mnie to jest bardziej szkolenie, to jest takie wsparcie terapii. Ja bardziej tam zwracam uwagę na dobrostan, na mowę ciała, niż na to, jak tam nam skutecznie i szybko idzie nauka siat.
Czyli jesteś taka dosyć elastyczna. A skoro o elastyczności mowa, co sądzisz o smyczy typu flexi? Bo wydaje mi się, że to pytanie, kiedyś cię o to pytałem, znam twoją odpowiedź na to, dosyć dobrze pokazuje takie twoje podejście. Więc co sądzisz o smyczy typu flexi? Dla tych, którzy nie wiedzą, to są te smycze, które się automatycznie wydłużają, jak pies idzie gdzieś dalej, nie takie po prostu kawałki, które mają określoną długość, tylko się tam rozwijają z rolki.
To jest ciekawe, bo pewnie większość behawiorystów zaczynających pracę powie, że flexy są najgorsze i się do niczego nie nadają. Ja pewnie też taka byłam 10 lat temu, ale życie mi pokazało, że są takie sytuacje, kiedy flexy może być spoko. Flexy to są właśnie smycze, które polegają na tym, że są napięte, bo po prostu pies je wyciąga. Czyli pies w taki sposób uczy się chodzenia na napiętej smyczy, więc jeżeli chodzimy z psem na flexi i potem od niego oczekujemy, żeby nie ciągnął na smyczy, to nie jesteśmy najmądrzejsi na świecie w tej sytuacji. Po prostu uczyliśmy psa, że chodzenie na smyczy polega na ciągnięciu, a potem chcemy, żeby nie ciągnął. Więc faktycznie do nauki chodzenie na luźnej smyczy flexi są beznadziejne. Przepraszam, ale chyba się tadziczek zakrztusił, ale żyje. Flexi w przypadku lękowych psów może być niebezpieczne, ponieważ jeżeli taki pies się wyrwie i zacznie uciekać, to ta flexi, czyli kawał plastiku, który odbija się o chodnik albo o ziemię, go goni, więc faktycznie pies lękowy na flexi to może być coś bardzo niebezpiecznego, ale to też zależy od rodzaju lęku i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze? No, jakby flexi nie jest fajne, kiedy też się używa go przy obroży, bo jakby jednak smycz jest cały czas napięta i jest taki ciągły nacisk na szyję, a szyja jest bardzo delikatnym miejscem dla psa. Tam bardzo łatwo jest uszkodzić. Na przykład psy ciągnące na smyczy mają podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Nie wiem, czy słyszycie te wszystkie dźwięki, ale pieski już się trochę zaktywizowały i właśnie mam picie z miski. Dobra, więc flexi to jest takie połączenie naszej wygody i tego, że jakby tak, ja ze swoimi psami nie chodzę na flexi, ale zdarza mi się wprowadzać psy na flexi i jakby tak jak nigdy bym nie wyszła, nie wiem, z psem na kołczatce czy na dławiku, to na flexi to jest takie, spoko. Bo to pozwala gdzieś tam psu eksplorować. Nam jest troszkę może wygodniej niż operując linką i no jakby strasznym połączeniem jest na przykład flexi i kolczatka, bo to jest taki pomysł, że we flexi chodzi o to, żeby pies ciągnął, a na kolczatce chodzi o to, żeby pies nie ciągnął, bo kolce wbijają się w szyję. Więc jakby to jest cały czas nacisk tych kolców na szyję, no bo flexi jest cały czas napięta, więc to jest jakiś taki, faktycznie jak to widzę, to mam tak, jakby skumajcie, o co chodzi w tym każdym gadżecie, gdzie w ogóle kolczatka jest do kitu, ale jakby stosowana z flexi jest jeszcze bardziej do kitu.
Ada, wiesz co, wiem, że to jest taki temat, którym się interesujesz i jakie jest powiązanie między dobrostanem człowieka a dobrostanem pieska?
No, to jest w ogóle mega duży i gruby temat i faktycznie bardzo... To nie jest tak, jak myślałeś, że behawiorystom chodzi tylko o psy. Dla mnie na konsultacjach bardzo ważny jest ten też człowiek i to, jak on się czuje w tej relacji z psem, to w jakim właśnie on jest stanie emocjonalnym i to też, jaki właśnie planując ten plan pracy, dając zalecenia, czy on ma w ogóle zasoby, żeby ten plan pracy wykonać, nie? Czasem to jest tak, że faktycznie zaczynamy od jakichś takich małych kroków i z czasem pozwalamy sobie na, właśnie kiedy ten opiekun też się wzmocni, to pozwalamy sobie na jakieś takie trudniejsze kroki, bo tak, chodzi o to, że to jak my się czujemy, bardzo wpływa na to, jak czują, a co za tym idzie, zachowują się psy. Dlatego, że jest coś takiego jak koregulacja międzygatunkowa, bo koregulacja to jest to, kiedy mniej dojrzały układ nerwowy, tak bardzo, bardzo sucho o tym mówię, dostraja się do bardziej dojrzałego układu nerwowego. I to właśnie chodzi o to, że my naszym spokojem możemy bardzo wesprzeć psa, a no jakby nie oszukujmy się, jakby to, co ja widzę, to że lękowi ludzie tworzą lękowe psy, na przykład, nie? Więc bardzo często tak naprawdę w ogóle też pierwszym krokiem do pracy behawioralnej jest na przykład to, że opiekun sam idzie na terapię. Ale w ogóle dlaczego ta koregulacja tak działa? No bo my, właśnie, ja czasem mam poczucie, że psy bardziej jeszcze jakby dopasowują się do nas emocjonalnie niż my do siebie, no bo my będąc ludźmi, porozumiewamy się właśnie głównie werbalnie, czyli jak my sobie tutaj rozmawiamy ze sobą słowami, to ja mogę ci się okłamać, bo mam jako ludzie, po prostu jako gatunek mamy doświadczenie w takim kłamaniu, wiesz, z ust do ust mówimy nieprawdziwe rzeczy. Zdradziłaby mnie może mowa ciała, że na przykład kłamie i to jest jakby inny z takich kanałów naszej komunikacji. Jeżeli chodzi o jakby tembr głosu, też mógłbyś wyczuć, że ja mam jakieś takie napięcie i może nie do końca mówię prawdę. No i jest jeszcze jakby ten obszar feromonowy, który dla nas ludzi jest taki bardzo gdzieś tam, jakby to powiedzieć, na pewno nie tak wprost jak u psów. My nie za bardzo jesteśmy w stanie wyczuć zapachem, że ktoś jest zestresowany. Znaczy dobra, jak się mega spoci, no to jesteśmy, ale u psów to jest na maksa bardziej zaawansowane, no bo psy komunikują się w taki sposób, że właśnie nie komunikują się werbalnie, a mają tą mowę ciała, mają właśnie te swoje takie dźwięki, no ale to jakby to nie jest język taki, którego my używamy, no i jest jakby ten cały świat feromonów i my nie jesteśmy, nawet jakbyśmy najbardziej na świecie chcieli okłamać psa, kiedy się boimy, nie jesteśmy mu w stanie powiedzieć, że się nie boimy. Po prostu on to wie poprzez to, że na przykład czuje nasz zapach, albo że jesteśmy zdenerwowani. Nawet jak będziemy bardzo się tak próbowali spiąć, żeby nie pokazywać, że jesteśmy zdenerwowani, może człowieka udałoby się nam w ten sposób oszukać, to psa nie oszukamy. Więc matkę oszukasz, ojca oszukasz, dziecko oszukasz, ale psa nie oszukasz pod tym względem. No i właśnie. Więc to jest dla mnie super ważne, żeby człowiek czuł się też bardzo, jakby czuł się komfortowo w tej relacji z psem. No i właściwie też udało mi się rozwinąć to w taki sposób, że wraz z Magdą Berecką, która jest behawiorystką, z którą skończyłyśmy nasz pierwszy kurs w ogóle razem, a jest też nauczycielką jogi i te tematy właśnie dobrostanu psa, dobrostanu człowieka są dla nas tak ważne. Stworzyłyśmy wyjazdy w duchu rodzicielstwa pieskości, czyli...
Tak się nazywa też podcast, który masz, Rodzicielstwo
tak,
Pieskości.
Tak, to prawda. Właśnie prowadzę go z Magdą i organizujemy takie wyjazdy. Na razie udało nam się zorganizować jeden i było to naprawdę jakieś w ogóle niesamowite wydarzenie. To nie są w żadnym stopniu jakieś warsztaty behawioralne. Nie jedziemy tam, żeby naprawiać psy. Nie jedziemy tam, żeby uczyć się jakoś bardzo nowych rzeczy, tylko żeby być razem z tymi psami, żeby samemu poczuć się dobrze w takiej akceptującej grupie. Magda prowadzi jogę, więc też jakby dbamy o ten dobrostan poprzez jogę, a potem spędzamy cały dzień z psami w naturze, leżąc na hamaku, drzemiąc sobie na łące, psy się ze sobą komunikują, niektóre potrzebują gdzieś tam bardziej się odsunąć, niektóre chcą być ze sobą blisko. My staramy się jak najmniej ingerować w to, czego, na co one by miały ochotę, też jak najmniej ingerować w to, co też na co inni ludzie mieliby ochotę. Bardzo ważna jest tam dla nas taka atmosfera akceptacji, zostawienia oczekiwań jakby w tej Warszawie, czy w tym Gdańsku, czy po prostu w swoim mieszkaniu, a w tym miejscu staramy się skupić na tej relacji i gdzieś tam Magda na przykład też bardzo fajnie mówi o dzikości, o tym, bo tak, dzikość nam się kojarzy z tym, że ktoś jest dziki i szalony, ale dzikości w kontekście bycia jakby trochę takim dzieckiem natury. I ona mówi o tym właśnie, jak od tej natury się odsunęliśmy i jak możemy do niej wrócić, ale w taki sposób, że to nie tylko my używamy natury, ale też natura wpływa na nas i natura poniekąd też patrzy na nas, nie? Więc na tym wyjeździe też skupiamy się na tej relacji z naturą, na tym, żeby za bardzo w nią nie ingerować, tylko gdzieś tam wspólnie regulować się przy naturze, przy psiakach i no naprawdę jest to pierwszy wyjazd w ogóle rozwalił mi głowę, teraz wybieramy się we wrześniu na Mazury, więc są jeszcze miejsca, gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy. Będzie Bambi, będzie Karmelek i na pewno będzie mnóstwo wspaniałych psów i ludzi też wspaniałych, tak?
To jak tam trafić, żeby znaleźć taki wyjazd?
A jak tam trafić, żeby znaleźć nasz wyjazd? Możecie wpisać Facebooka Rodzicielstwo Pieskości. Tam na pewno znajdziecie wydarzenie. A jeżeli też chcecie, to możecie napisać do mnie, czyli albo Ada Bader na Facebooku, albo Bliżej Psa, czyli przez mój fanpage. Możecie napisać też do Magdy Talk with Dog. I tak, i w ten sposób też można się dowiedzieć czegoś więcej. W ogóle jakby pogadać z nami i zobaczyć, czy to jest w ogóle miejsce dla Was, czy będziecie się tam czuli komfortowo. I nie wiem, ja na Maxa zapraszam. Teraz szykuje się właśnie wyjazd na Mazury. Będziemy mieli ogrodzone domki, więc też to jakby bardzo zdejmie takie napięcie i tą kontrolę psów. No bo jakby nie będzie szansy, żeby pies uciekł, bo domki będą ogrodzone, więc myślę, że to też może nam bardzo pomóc w tym relaksie.
Był wcześniej ten moment, kiedy odpowiadałaś na pytanie i ja powiedziałem, że z tego mi się narodziły trzy zupełnie różne kierunki.
Aha.
To teraz kolejne z tych kierunków, bo powiedziałaś, że Tadzik bardzo lubi być tam pieszczony. I ja pamiętam, że Tadzik, kiedy się go głaszcza, jakby mruczy, trochę tak jak kot. Podejrzewam, że to jest jakiś rodzaj warczenia. I mi się zazwyczaj warczenie kojarzy, wiesz, z agresywnym psem, który odsłania kły i chce cię postraszyć. Ale też, nie wiem, psy warczą, kiedy się bawią czasami. Więc chciałbym Cię troszkę podpytać o rolę warczenia jako takiego sygnału w komunikacji psów.
Okej, okay. A miałeś takie poczucie, jak słyszałeś, że Tadzik sobie pomrukuje, że to jest jakieś grożące, czy jakby zupełnie to rozróżniałeś, że to właśnie, to jakby trochę może brzmieć jak warczenie, ale to nie jest warczenie.
Zupełnie to nie było grożące.
Okej, okay, dobra, dobra.
To brzmiało jak kot, który mruczy, to dziwne było bardzo.
Tak, ale ja znam chyba też ludzi, którzy mruczą, jak jest im przyjemnie, jak się ich, nie wiem, drapie po głowie, czy coś takiego. Jakby to też jest chyba coś, co się zdarza u ludzi, takie pomrukiwanie z przyjemności, to było ewidentnie to. Warczenie jest przede wszystkim elementem komunikacji, głównie wykorzystywanym jako sygnał ostrzegawczy, czyli jak rozmawiam z opiekunami psów agresywnych, to mówię, to super, że warczy, bo nie chce ugryźć. Gdyby chciał ugryźć, to by nie warczał, tylko ugryzł. Więc warczenie znaczy, nie chce, zostaw mnie, odejść. To jest takie nie, 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 nie. I to jest faktycznie gdzieś tam taki krok przed ugryzieniem. Nie zawsze krok przed ugryzieniem, ale często to jest właśnie takie ostrzeżenie. Nie chcę cię ugryźć, dlatego warczę. Tak, warczenie jest właśnie elementem też komunikacji, które psy używają w zabawie. No a według mnie to mruczenie Tadzika to jest zupełnie, zupełnie coś innego. To jest takie po prostu gdzieś tam takie sobie pomrukiwanie.
Czyli zasadniczo z tego by wynikało, że nie należy się bać specjalnie warczącego psa. To jakieś mało intuicyjne.
Wiadomo, nie? Pies, który warczy na przykład na nas, często jest już taki na skraju, można powiedzieć, ale naprawdę warczy dlatego, żeby nie zrobić nam krzywdy, a nie dlatego, żeby zrobić. I karcenie psa za warczenie może mieć takie konsekwencje, że on będzie na przykład atakował bez ostrzeżenia. Więc bardzo, bardzo ważne jest, żeby szanować to psienie. Jeżeli pies warczy, to nie już jest takie bardzo kapslokiem. Nie? Jeżeli pies jakby, nie wiem, odwraca wzrok, gdzieś tam się oblizuje, to jest takie proszę, odpuść mi, ale jeżeli faktycznie jest już warczenie, szczególnie wokół ludzi, wobec ludzi, to jest to już taki bardzo mocny sygnał. To grożenie może też być, znaczy warczenie może też być sygnałem grożącym w takim sensie, kiedy jakiś pies, nie wiem, chce przegonić innego psa z miejsca czy od zasobu, który jest dla niego ważny. No, to jest jakby mniej miłe. Bo to nie jest jakby tylko o asertywności, ale też o takiej agresywności. Więc też się zdarzają takie sytuacje, nie? Bambi uważa, że przeganianie innych piesków od ich jedzenia jest absolutnie, albo kradzież psu, który je, jego jedzenie jest absolutnie mistrzostwem bycia źle wychowanym. Ona nawet się nie wkurza, jak jakiś pies jej coś zabierze, tylko jest taka, nie no, gdzie ty się chowałeś? Jak jesteś na maksa chamem, nie? Więc jak ona chce coś komuś ukraść, to sobie gdzieś tam idzie, robi aferę, żeby piesek odbiegł i wtedy zabiera jego rzecz.
A propos Bambi, właśnie, powiedziałaś mi, zanim włączyliśmy nagrywanie, że Bambi się dzisiaj wyterzała w jakimś paskudztwie. To się zdarza często, że psy się terzają, nie wiem, w zdechłych zwierzętach, czy w kupie, czy w czymś. Po co one to robią?
Tak, to od razu powiem, Bambi się wytarzała w nie naj... to nie jest najgorsze paskudztwo. Najgorsze paskudztwo to jest chyba ludzka kupa, a Bambi jeszcze potrafi w kupie takiej ludzkiej, takiej na przykład w jakiejś malinie, co jest straszne. A dzisiaj to była końska kupa, więc bardzo miło z jej strony. Śmiejemy się, że była w pseforze, bo potem Nessie na spacerku wytarzała się w martwym pisklaku. Więc dziewczyny mają, że tak powiem, inne gusta zapachowe. Tak, dla psów to jest też wciąż przedmiotem sporów naukowców, dlaczego psy się tarzają. Jedni podejrzewają, że to jest jakiś atawizm, chodzi o maskowanie swojego zapachu. Inne teorie są takie, że po prostu psy lubią te zapachy i lubią sobie tym śmierdzieć. Nie? Więc jakby teorii jest sporo. To jest właśnie, to jest zachowanie niepożądane przez nas, ale absolutnie zdrowe zachowanie z punktu widzenia psa. Jeżeli nasz pies się tarza, to nie znaczy, że trzeba dzwonić po behawiorystę bardziej, żeby, nie wiem, być jakiś dobry szampon.
Jeszcze wróćmy zapytałem cię o to warczenie, chciałbym wrócić do takiego innego sygnału, Bo merdanie ogonem, czy merdanie ogonem zawsze jest pozytywne, czy są różne merdania? W ogóle powiem taką ciekawostkę teraz. Ja się pochwalę.
Tak.
Byłem kiedyś, to pewnie nie jest zbyt etyczne miejsce, w którym byłem, ale byłem w Białowieży, tam było takie dzikie zoo, gdzie były trochę te nie bawoły, nie bizony, jak one się nazywają po polsku, to takie duże krowy dzikie,
żubry,
właśnie, żubry, jakiś tam łoś, dziki i były też wilki. I była taka tabliczka, która objaśniała mowę ciała wilków i bardzo mnie zaskoczyło, jak bardzo ona jest inna, że na przykład wilk, kiedy macha ogonem, to jest agresywny i tam naprawdę zupełnie inaczej było niż u psów. I jak to jest z psami? Czy to machanie ogonem jest zawsze oznaką hura, cieszę się, że cię widzę, czy też oznaką innych rzeczy?
No właśnie, merdanie ogonem nie zawsze oznacza pozytywne emocje, ale zwykle oznacza emocje. Po prostu. W ogonie w bardzo dużym stopniu są psie emocje, więc ja bardzo często słyszę coś takiego, że pies podszedł do pieska, niby merdał ogonkiem, a potem się na niego rzucił. Merdanie ogonem bardzo często może być napięciowe. To też w obrębie rasy i w obrębie budowy psa są przeróżne merdania. Są psy, które merdają, jakby, więc nie mogę powiedzieć, że nie wiem, jak pies merda sztywnym ogonem, to znaczy, że zaatakuje, jak jakimś takim miękkim przy ziemi, to znaczy, że jest miły. Nie, bo to jakby to bardzo zależy też od rasy i od budowy. I nie ma tutaj takich, takich super zasad, które mogłabym opisać, że takie merdanie jest okej, okay, a takie nie jest okej. Okay. Trzeba patrzeć też na resztę mowy, no, mowy ciała psa. Czy pies jest rozluźniony, kiedy merda? Jaką ma relację z tym psem, co mówi jego pysk, czy pysk jest rozluźniony, czy spięty, czy szyja jest w sposób grożący wysunięta, czy jest gdzieś tam taka cofnięta i socjalna, to też bardzo, bardzo zależy, ale faktycznie nie zawsze pies, bardzo często psy merdają ogonem chwilę przed atakiem, bo tak mnóstwo jest w nich emocji, że one gdzieś tam przez ten ogon są wyrażane.
Właśnie dzisiaj byłem świadkiem merdania ogonem Sombry, która była z nami obecna przy nagrywaniu pierwszej części, bo widziałem się z opiekunką Sombry, z moją siostrą i opowiadałem o tym, że jak ty byłaś, to pokazałaś taki gest Sombrze zapraszający do zabawy, czyli taki ukłon.
Tak.
I moja siostra tak też zademonstrowała ten gest, żeby jakby tak się upewnić, czy to jest to. No i Sombra to zobaczyła i od razu jej się odpaliło... Czyli będzie zabawa, 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 będzie zabawa i zaczęła skakać ogonkiem, chce się kręcić właśnie wręcz kręcić ogonkiem. Było wrażenie, że takie kołowrotki robi.
Taki helikopter, no.
Tak, a to w ogóle chodziło tylko o zaprezentowanie, jak to wygląda, no ale ona to czytała, że dobra, no to będzie frajda.
Tak, mamcia chce się bawić, no, dokładnie.
Trzecim takim pytaniem, które mi przyszło do głowy wtedy, kiedy miałaś tę swoją wypowiedź, bo trochę wspominałaś o tym, że psy niektórych lubią, niektórych nie lubią. Z czego to się bierze, że czasem ewidentnie psy mają jakieś takie uprzedzenia, albo do wieku jakichś osób, albo do płci, albo na przykład psy nie lubią osób pod wpływem alkoholu. Znałem też psy, które właśnie lubiły osoby pod wpływem alkoholu. Niektóre psy nie lubią niektórych psów. Z czego takie uprzedzenia u psów się biorą, takie uogólnione?
Biorą się z doświadczeń, czyli jeżeli na przykład szczeniaczek został w dzieciństwie zaatakowany przez dużego czarnego psa, to może mieć potem problem z dużymi czarnymi psami. Albo Dianusia, o której mówiliśmy na początku, jakby doznawała przemocy bardzo takiej ciężkiej przez duży kawałek swojego życia i ona ogólnie boi się ludzi, ale bardziej boi się mężczyzn, no bo takie ma z nimi doświadczenia. Psy zdarza się, że właśnie nie lubią osób pijanych, no bo osoby pijane zachowują się po prostu inaczej, mniej przewidywalnie, no i tutaj jest jeszcze kwestia tego specyficznego zapachu. Aczkolwiek moja Bambi lubi takie spokojne, pijane osoby, które na przykład siedzą sobie na ławeczce, bo miałam doświadczenie z takim panem, który zawsze ją witał, witali się przez całe lato i na koniec lata dał jej kiełbaskę, więc ona bardzo lubi takie osoby. A że ja jestem praktycznie zupełnie niepijąca i gdzieś tam nie bywamy w środowisku pijących osób, żeby one mogły mieć złe doświadczenia, to ma tylko dobre. No właśnie, to wynika z doświadczeń też czegoś, czego nie wiemy, czyli tych takich, tego, co psy czują nosem i to jest dla nas niedostępne. Na przykład często dla psów dzieci są trudne, bo też trochę się inaczej ruszają, są nieprzewidywalne, mają inny tembr głosu, więc są psy, które boją się dzieci albo nie czują się ok przy dzieciach, dlatego mogą być niebezpieczne. Bambi akurat jest taka, że ona lubi dzieci, ale dzieci jeżdżące na sankach są dziwne i ona chce dzieci zdjąć z sanek, bo to jest niebezpieczne, że one tak szybko jadą, więc faktycznie kiedy zimą musimy uważać, kiedy jesteśmy przy jakichś ośnieżonych górkach. I jeszcze tak, pytałeś o tym międzypsie, o tym, czemu psy nie lubią jakichś psów. No to też zależy od doświadczeń, na przykład od tego, jeżeli wychowywały się z konkretnym typem psów, no to przy tym się będą czuły bezpiecznie, albo jeżeli to była bardzo, że tak powiem, wychowało się w patologicznym środowisku, to mniej bezpiecznie będą się czuły przy określonym typie psa.
Ada, teraz taka seria krótkich pytań, bardzo konkretnych. Jakie są najlepsze zabawki dla psów, kiedy chcesz kupić psu zabawkę? Pamiętam, że kiedyś konsultowałem z tobą kupienie takiej zagadki logicznej i ty powiedziałaś, że to niekoniecznie jest dobry pomysł. Więc ciekawi mnie, jakie są dobre zabawki i dlaczego zagadki logiczne niekoniecznie są dobre.
Znaczy nie, zabawki logiczne nie są złym pomysłem, tylko to jest dosyć droga rzecz, która dla psa ma sens, aż on się nie nauczy, jak ona działa. Więc kupimy zabawkę logiczną za 200 zł, a po jednym dniu pies będzie absolutnie wiedział, że musi poprzesuwać 3 rzeczy, żeby dostać smaczka i ona przestaje być dla niego jakimś takim wyzwaniem, przestaje mieć tą funkcję, no i będzie takim przyjemnym czymś, co on dostaje i tam sobie musi przesuwać noskiem, ale bardziej, wiadomo, to może pod kątem, nie wiem, zakażenia, pod kątem zdrowotnym nie byłby najlepszy w nas, taka biblioteka, czy tam wypożyczalnia zabawek logicznych byłaby dużo bardziej sensowna, bo jak nasz pies się jakiejś nauczy, to może mu przynieść inną, a to odnieść. Ale to bardzo zależy od psa, bardzo. Wiem, że to jakby po raz kolejny mówię, że to zależy, ale są psy, którym na przykład służy zabawa szarpakiem, a są psy, którym zupełnie ona nie służy. Są psy, dla których fajny będzie jakiś taki gryzak, no właśnie wtedy jak ci poradziłam z sombritką, gryzak, taki korzeń. To będzie super rozwiązanie, dla niektórych to w ogóle nie będzie ciekawe i frustrujące, nie będzie ciekawe, będzie frustrujące. Może czego bym nie kupowała? Może bym nie kupowała takich piłeczek, z których wypada jedzenie, bo ja chyba nie znam psów, którym by to robiło dobrze, że pies biega po domu za piłeczką i łapie jedzenie i znów biega. To faktycznie trudno mi sobie wyobrazić takie zdrowe zastosowanie. No psy też lubią wszystkie takie, znaczy wszystkie. Nie wiem, ja na przykład zbieram tutki od papieru toaletowego i zrobię, się śmieję, że to są pierogi, nie? Czyli po prostu wpakuję tam do środka jedzonko, zawijam i daję psom, żeby sobie tam odpakowały i wyjadły ze środka, więc bardzo dużo rzeczy możemy też sami zrobić. Fajne są, jeżeli psiak nie je, nie zjada rzeczy, to fajne są pluszaki. Najlepiej z lumpeksu, bo są tańsze a niektóre pieski lubią, kiedy pluszaki wybuchają albo wypadają im oczka. Więc czasem też tak się zdarza. Nie wiem, trudno mi jest tutaj powiedzieć. To bardzo zależy od psa, od tego, w jakim jest wieku, czego potrzebuje. Miało być krótkie pytanie.
Ale nie, pytanie było krótkie, odpowiedź nie musi być. Kolejne szybkie pytanie. Czy pies powinien mieć w domu zakazane miejsca? Na przykład jakiś pokój, do którego nie powinien wchodzić? Czy to jest jakaś rzecz, która dobrze robi psu? Takie wyznaczenie granic? Istnieje coś takiego?
To zależy. Trudno mi jest sobie wyobrazić, kiedy miałoby to mieć jakiś taki duży sens, ale na przykład niektórzy opiekunowie nie chcą, żeby pies wchodził na piętro i sobie żyją z psem po prostu na parterze. No i to jest okej. Okay. To chyba wszystko zależy od nas. Nie ma tutaj jakichś zasad, że nie wiem, że czasem jest tak, że faktycznie są lękowym, bardzo takim mało pewnym siebie, pomaga gdzieś tam ograniczenie tego środowiska, nie? Żeby albo psom kontrolującym, żeby one nie mogły kontrolować, tam napinać się i pilnować całego domu, tylko ograniczenie im jakby tego terenu, żeby mogły gdzieś tam sobie go łatwiej w główce ogarnąć i odpocząć, ale jakby nie za bardzo widzę zastosowania, żeby takiego zwykłego, normalnego, zrównoważonego pieska, jakby ograniczać mu część domu. Bardziej to, jeżeli my potrzebujemy z jakiegoś powodu, to można o tym pomyśleć.
Kolejne szybkie pytanie. czy psy rozumieją telewizję? Bo pamiętam, że jako dziecko usłyszałem, że absolutnie nie i pies nic tam nie widzi i w ogóle widzi wszystko w odcieniach szarości i nic go to nie interesuje. Ale znam psa, który ogląda telewizję, uwielbia oglądać telewizję i ewidentnie coś tam rozumie, bo zawsze jak na ekranie pojawi się koń, to pies dostaje pierdolca i zaczyna strasznie agresywnie szczekać.
Tak, no na pewno psy nie rozumieją telewizji w takim sensie, jak my ją rozumiemy, ale tak, psy widzą rzeczy w telewizji, niektóre są po prostu tym bardziej zainteresowane, niektóre mniej. Też znam właśnie historię z psem, który bardzo denerwował się na konie, a opiekunka kochała seriale kostiumowe, gdzie koni było sporo, więc to było dosyć trudne do ogarnięcia, nie? Bo piesek chciał bardzo tego konia w telewizji dopaść, a pani bardzo chciała sobie w spokoju obejrzeć serial. Więc trudno powiedzieć, że rozumieją w takim sensie jak my, ale odbierają te bodźce, które no bo tam jest i dźwięk, i jakiś taki obraz w 2D. Nie odbierają go jakby, no tutaj w telewizji nie ma zapachu, więc dla psów to jest absolutnie niepełne pod kątem ich zmysłów, ale to nie jest tak, że pies nie jest w stanie zauważyć nic w telewizji. Zresztą często są jakieś takie słodkie filmiki, że pieski sobie oglądają telewizję i tam coś się pojawia i one skrzywiają główkę i rozkminiają, co tam się dzieje.
Widziałem też takie filmy dla kotów. No mi się wydaje trochę okrutne, takie filmy, że w zbliżeniu jakiś ptaszek na przykład skacze po parapecie i no byłem świadkiem, jak pies po prostu poluje i próbuje za laptopem znaleźć tego ptaszka i go zjeść i go nie ma cały czas, no i kot jest ewidentnie sfrustrowany.
Tak, to właśnie może przynieść dużo frustracji i psy, koty są trochę bardziej, mają wrażliwy, są bardziej wzrokowcami niż psy, więc koty będą się jeszcze bardziej aktywizować na coś takiego.
Kolejne szybkie pytanie. Zacznę je od anegdoty. Ja słucham sobie muzyki na Spotify. Tam jest taka opcja, że możesz sobie kliknąć, jak otworzysz sobie na desktopie, w coś, czego słucha jakiś twój znajomy. Ja bardzo często na przykład w pracy coś sobie klikam i pracuję dalej. Kiedyś sobie kliknąłem i cały dzień mi się świetnie pracowało i odkryłem, że dlatego, że jakaś strasznie fajna muzyka. No ale nie wiedziałem, w sumie tak naprawdę nie pamiętałem, w co kliknąłem. Patrzę, a to playlista Music for Dogs. Więc pytanie jest, czy faktycznie to ma sens? Czy psy jakoś też rozumieją muzykę? Lubią słuchać jakiegoś rodzaju muzyki?
Psy, nie powiem może, że rozumieją też w takim kontekście, w takim rozumieniu jak my, ale psy czują muzykę i muzyka wpływa na ich stan emocjonalny. I jeżeli chodzi o rodzaje muzyki, no to ja mam psy, to też mam anegdotę. Mam psy z fobią dźwiękową i w Sylwestra jest trudno. No jakby jednym z takich elementów jakby pracy, wsparcia psa w Sylwestra, no to jest faktycznie gdzieś tam zlać te dźwięki z zewnątrz, na przykład z jakąś muzyką. Więc ja tam swoim psiakom Sylwestra puściłam muzykę relaksacyjną dla psów. Potem puściłam jakieś tam muzykę, która równoważy czakry. Już mówię, co tu bardziej może być relaksującego. No i tak średnio to działało. No i nie pytaj, jak do tego doszłam, ale okazało się, że na moje psy w kontekście Sylwestra najlepiej działają takie patriotyczne pieśni, które mają taki rytm. Jakby my pierwsza brygada albo coś, więc jakby ja spędzam Sylwestra w rytmie takich bogoojczyźnianych, patriotycznych pieśni, takich dobrych do marszu, bo gdzieś tam ten rytm jakoś chyba dobrze się zlewa z tym, co też się dzieje na zewnątrz i dobrze na nie wpływa, więc tak, psy czują muzykę i ona wpływa na ich dobrostan, stan emocjonalny i ten, szczególnie, że psy mają lepszy słuch niż my.
Teraz ci zadam a do pytanie, na które nie musisz odpowiadać, najwyżej to wytniemy.
No.
Ale trochę mówiłaś o tym w pierwszej części, że my lubimy się przytulać, a psy nie lubią tego. A czy jeszcze jest coś takiego, czego psy nie lubią, a to zupełnie nie jest oczywiste dla ludzi i my byśmy się tak intuicyjnie spodziewali, że pies to lubi, a pies ma takie what the fuck, co ty robisz, człowieku?
Dobra, niech pomyślę, co to by mogło być. O, na przykład wydaje nam się, dobra, może pytanie, czy lubią, czy to psom służy, nie? Opowiem i najwyżej wytniesz. Dla psów bardzo obciążające jest to, że wymagamy od nich stróżowania. W sensie, na przykład wyjeżdżamy do pracy i trzymamy je cały czas w ogródku, jeszcze mówiąc, pilnuj, pilnuj domu. I takie psy, bo tak, psy w grupie społecznej, jakby nie ma takiej sytuacji, że pies sobie żyje w rodzinie i tylko cały czas jeden pies stoi i stróżuje, a reszta sobie śpi i odpoczywa. Nie? To jest takie bardzo wymienne, nie? To jest współpraca. A kiedy każemy psu, oczekujemy od niego, że on będzie cały czas stróżował w ogrodzie, to może być dla niego, szczególnie jeżeli to jest jeden pies, jeżeli to jest młody pies, to jest bardzo, bardzo obciążające. I faktycznie znam psy, które trzeba było je potem już trochę na siłę gdzieś tam uczyć w ogóle odpoczywania w domu, bo one były ciągle na takim alercie, nie? Myślę sobie jeszcze, bo pytanie jest ciekawe, ale myślę sobie...
No jest bardzo otwarte, więc wiem, że trudne.
Trudne i właśnie łatwiej pewnie by było, gdybyś ty dawał przykład jakiejś rzeczy i gdzieś tam to skomentować, bo to faktycznie to jakby każdy człowiek może mieć trochę inne przekonania, co pies lubi, nie?
To może w takim razie cię nakieruję trochę, ale czy zdarzyło ci się coś takiego, co się czasem zdarza ekspertom w różnych dziedzinach, że poszłaś do psa i się zorientowałaś, że opiekunowie tego psa mieli jakiś, powiem wprost, głupi pomysł i się złapałaś za głowę. O Boże, ludzie, co wy próbowaliście zrobić? Natychmiast zakończcie to albo trzeba to odkręcić?
Nie, no to bardzo często jest tak, że są reaktywne pieski, które się na spacerach na przykład zajeżdża piłeczką, aportem, nie? Czyli mamy psa, który bardzo się pobudza, jest bardzo taki na wysokich emocjach cały czas, trudno mu jest się wyciszyć i cały czas się go bodźcuje, albo piłeczką, albo jest mnóstwo zabawek w domu. Czyli on cały czas dostaje takie bodźce, które ten jego układ nerwowy cały czas pobudzają, cały czas pobudzają i on nie jest w stanie się wyciszyć. Celem opiekunów jest to, zmęczmy go, żeby on w końcu się położył. I faktycznie czasem kwestią jest pochowanie zabawek w domu na czas odpoczynku i takie niezaczepianie go wtedy i pies, o kurde, w końcu mogę iść spać. Bardzo często to potrafi działać dosyć szybko. Jeżeli chodzi w ogóle o aport, to też jest ciekawy temat, bo... No tak, psy są drapieżnikami, więc mają instynkt łowiecki. Zachowania instynktowne są generalnie przyjemne, czyli u psów właśnie polowanie, kopulacja, gdzie właśnie takie eksplorowanie, szukanie pożywienia, to jest wszystko przyjemne, a w ogóle polowanie to jest koktajl takich bardzo przyjemnych, takich hormonów, jak dopamina, czyli hormon szczęścia związany z takim poczuciem euforii, no i adrenalina, bo pies musi jakby zmobilizować całe swoje ciało, żeby to polowanie było skuteczne, nie? Więc jakby mamy takie... A tak, a aport bazuje na instynkcie łowieckim, czyli podczas właśnie rzucania i biegania za tym patyczkiem wytwarzają się właśnie te hormony. I jak psowate właśnie polują, to jest tak, że biegną za tą zwierzyną, wydzielają się te neuroprzekaźniki, znaczy wydzielają się te hormony, tam neuroprzekaźniki i dopadają tą zwierzynę, no i co jest potem? Gryzienie, odrywanie mięska od kości, czyli takie memłanie i potem jest odpoczynek. A jak mamy aport, to mamy cały czas pogoń, 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 czyli cały czas pobudzenie, pobudzenie, pobudzenie. Dopamina też jest tym hormonem, który jest związany z uzależnieniem. Więc psy się po prostu uzależniają od aportu i pewnie widziałeś takie pieski, które przez cały spacer patrują się w kieszeń, gdzie jest piłka. Albo przez cały spacer... Nie wiem, tylko jakby przynoszą właścicielowi patyczek. Zobacz, tak jak mamy problem z uzależnieniem u ludzi, że one psują relacje z otoczeniem, psują relacje społeczne, to tak samo takie uzależnienie od aportu robi totalnie to samo psom, bo taki pies na spacerze już sobie nie eksploruje, nie wącha. On cały czas ma w głowie piłka, 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 albo patyk, 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 pogoń, pogoń, pogoń. I też zaburza właśnie relacje z innymi psami, no bo ani go te psy nie interesują, bo widzi tą piłeczkę. Często wiąże się też to z tym, że jakby nie odganiają inne psy od tego swojego, faktycznie tego świętego graala, tego swojego uzależnienia, nie? Więc jakby aport potrafi bardzo zrobić źle psiakom. Jakby ja też nie jestem osobą, która mówi, że nie, nigdy nie rzucać padyczka. W ogóle nie o to mi chodzi, żeby faktycznie zwracać uwagę, czy pies nie, czy to mu służy, a nie czy mu szkodzi.
Super, to jest bardzo ciekawy temat, który o tym aporcie powiedziałaś, bardzo interesujący. Muszę przyznać, że miałem zanotowane, żeby cię zapytać o aportowanie, potem pomyślałem, że to chyba w sumie nie jest ciekawe, a widzę, że jednak jest, więc dobrze, że ten temat
jest,
poruszyłaś.
I to jest bardzo częste. I czasem to jest tak, że często opiekunowie są w jakiś sposób uzależnieni od aportu, bo mają takie poczucie, że jak z tym psem coś się robi na spacerze, to jest ten spacer fajny. I im jest trudno czasem nie rzucać tej, no bo w przypadku uzależnienia czasem trzeba odciąć to do zera, nie? I to jest tak, że czasem ja mówię, dobra, to patrzcie w telefon. Patrzcie, wskrolujcie telefon zamiast rzucać tym patyczkiem, nie?
Sami się uzależniajcie. Typowa behawiorystka, tak jak ci ludzie, którzy przychodzą, że piesek gryzie kanapę, a behawiorystka mówi, to w sumie dobrze, to ty mówisz, piesek jest uzależniony od aportowania, pijcie wódkę, super. A propos niegrzecznych zachowań, ostatnie pytanie, zostawiłem na koniec takie pikantne pytanie. Czy psy czują przyjemność z seksu?
To znaczy tak, życie erotyczne psów jest cały czas badane. Powiem to, co mniej więcej wiemy, albo co ja wiem, że wiemy, ponieważ psy są gotowe na... Dobra, bo nie wiem, czy chcesz o samej przyjemności, czy mogę trochę w ogóle o tym życiu.
Oczywiście, że możesz.
Tak, tak, dobra, dziękuję. My jako ludzie jesteśmy, że tak powiem, cały czas gotowi na... Dobra, to jest mega uproszczenie, ale pod kątem jesteśmy cały czas gotowi na... jeżeli już jesteśmy w tym dojrzali płciowo, gotowi na odbycie stosunku seksualnego. U psów to wygląda zupełnie inaczej. U psów, żeby był stosunek płciowy, no to suczka musi mieć cieczkę, czyli taki właśnie okres, kiedy jest płodna. Tylko wtedy ona jest w stanie mieć stosunek seksualny z psem i to nie przez całą cieczkę. Po prostu jeżeli w cieczce są niepłodne, to tylko wtedy suczka będzie chciała mieć stosunek seksualny i będzie w stanie mieć stosunek seksualny. U psów to jest bardzo ważne, że suka podejmuje też decyzję, jakiemu psu chce dać szczeniaki, geny jakiego psa chce przedłużyć, dlatego że w interesie suczki jest to, żeby urodzić zdrowe szczeniaki, bo dla niej ciąża i odchowanie szczeniąt to jest bardzo duże zaangażowanie takie energetyczne, bardzo też duże ryzyko, no bo ciąża może się skończyć różnie. Dlatego dobrze jest wybrać takiego samca, z którym szczeniaki będą zdrowe. A dla psów to jest właściwie, dla samców celem jest, żeby zostawić swoje nasienie w jak największej ilości suczek, swoje geny w jak największej ilości szczeniaków. Ile przeżyje, to już przeżyje. Jakby dobrze dla niego, żeby przeżyło jak najwięcej pod takim kątem właśnie przekazywania tych genów. Dlatego dla mnie to jest też takie czasem trudne w hodowlach, kiedy ta suczka nie bardzo może wybrać tego partnera, tylko po prostu hodowcy wybierają i jest albo inseminacja, albo jest po prostu takie gdzieś tam takie trochę zmuszenie do tego stosunku. No, ale jako że mówiłam, że zachowania instynktowne są generalnie przyjemne, to dla psów też seks jest rodzajem przyjemności, w takim sensie, że one spełniają, zaspokajają ten swój instynkt. Raczej jest taki konsensus naukowy, że psy nie mają orgazmów, ale właśnie Mark Bekow, o którym już wspominałam, mówi, że jakby bada tą mimikę psów i świadczy ona o tym, że jest to dla nich przyjemne.
Super, dziękuję ci bardzo, Ada, za odpowiedzi na wszystkie pytania. Stworzyliśmy aż dwa odcinki, oba dosyć długie. I wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za słuchanie. Ciekawi mnie bardzo, napiszcie w komentarzach, czy na przykład z tymi rasami, czy mieliście różne doświadczenia z różnymi rasami psów, czy sami macie jakieś stereotypy dotyczące psów. Też mnie ciekawi, czy z kolei wasze psy mają jakieś stereotypy, czy mają jakiś typ ludzi, których nie lubią, albo jakiś typ, który bardzo lubią. I tak samo jak w przypadku pierwszej części, ciekawi mnie, czy usłyszeliście coś, co was zaskoczyło, bo ja szczerze mówiąc zostałem kilka razy mocno zaskoczony przez Adriannę Bader, gościnę dzisiejszego odcinka. Wszystkie linki będą w opisie. Jeszcze raz dziękuję ci, Ada, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.